Dzień dobry w kolejnym odcinku Radiowa Roza. Ten odcinek jest wyjątkowy, no choćby dlatego, że gościmy gościa z zagranicy, z Niemiec, Ralfa Bichrera, który naukowo zajmuje się pszczelarstwem. I jego specjalnością jest badanie pszczół pod kątem dręczoodporności. Hello.
Hello.
Jak zainteresowałeś się pszczołami? Czy pracowałeś także z innymi zwierzętami?
Actually, the first contact was through to my father. And he was always interested in bees, never had time to keep bees.
Właściwie pierwsze spotkanie z pszczołami miałem za pośrednictwem mojego ojca, który od zawsze interesował się pszczołami, ale nigdy nie miał czasu, żeby je chować. Pewnego dnia jego dobry przyjaciel, który był pszczelarzem, przyszedł i dał mu dwa ule z pszczołami. Miałem wtedy 14-15 lat. Od tego momentu złapałem bakcyla. Dorastałem na czymś w rodzaju gospodarstwa rolnego, takiej małej farmy, więc od początku miałem kontakt z naturą i rolnictwem. Mieliśmy owce, mieliśmy psy, mieliśmy co jeszcze, konie, różne zwierzęta. Później zdecydowałem się studiować biologię i rolnictwo, a częścią studiów rolniczych była również praktyczna praca w gospodarstwie, więc miałem kontakt z bydłem, z innymi zwierzętami. Także to jest moja pasja.
With cattle and other animals, yeah, that's my passion, let me say.
But as a researcher, you only researched bees, yeah, or...
Yes, when it comes to...
Tak, jeśli mówimy o poważnej pracy naukowej. Studiowałem rolnictwo na Uniwersytecie w Bonn i w tamtym czasie pszczoły traktowałem hobbystycznie, ale potem zorientowałem się, że istnieje specjalistyczny instytut zajmujący się biologią pszczoły i zapylaniem. Oczywiście zaliczyłem tam wszystkie kursy i to był mój pierwszy krok do naukowego zajęcia się tematem. Było to dla mnie fascynujące. W tym instytucie rozpocząłem pracę doktorską i to był pierwszy krok do naukowego zajęcia się pszczołami.
And that was the first step in bee research. Yeah.
Czyli rozumiem, że było to już przed erą Varroa.
Yeah, it was the time when Varroa step by step came into the country.
Tak, so to było w czasie, gdy dręcz krok po kroku zajmował cały kraj. Prawdopodobnie mógł pojawić się w Niemczech około 1975 roku, a po raz pierwszy wykryto ją w 1978. Zajęło mu około 10 lat, aby dotrzeć wszędzie. W regionie, w którym dorastałem w tamtym czasie, nie było jeszcze dręcza. Tak więc pierwsze lata mojego pszczelarstwa były bez warozy. W rejonie Bonn, roztocze, pojawiło się w 1982 roku lub 83. I w związku z tym, od początku badań nad warozą w Niemczech, byłem w nie zaangażowany. W Polsce mieliśmy ją po raz pierwszy w 81 roku, czyli wy mieliście dosłownie krótko po nas w takim razie.
Between this, yeah.
Yeah, yeah. Some years later, but yeah.
Do was dręcz pszczeli przyszedł właśnie od nas, z Polski?
No, it probably came from southeast.
Nie, najprawdopodobniej inwazja nastąpiła z południowej wschodniej Europy z pszczołami importowanymi do celów naukowych. O ile wiemy, dręcz został przywieziony do instytutu niedaleko Frankfurtu i stamtąd się rozprzestrzenił.
Institute close to Frankfurt and spread from there.
Okay. Yeah. So do you know which country was it from?
Okay, ale czy wiesz, z jakiego kraju, bo wspomniałeś o imporcie? Prawdopodobnie z Rumunii. Dobrze, a jakich leków używaliście na początku? Ponieważ my, z tego co wiem, na początku eksperymentowaliśmy z kilkoma niepewnymi substancjami o niepewnym działaniu. Kiedy wypracowaliście jakieś skuteczne metody leczenia?
I mean, there was panic in the beginning.
No cóż, na początku była panika, to jasne. Na rynku dostępny był Folbex. Był on wówczas stosowany do zwalczania świdraczka pszczelego. Potem zauważono, że Folbex jest równie skuteczny w walce z dręczem. Tak więc to był pierwszy stosowany lek. Później zauważyliśmy ogromne problemy dotyczące odkładających się pozostałości po tym leku. Bardzo szybko potem pojawił się
Perizin
i Kumafos. I równolegle do tego już na wczesnym etapie kwas mrówkowy. Tak więc wcześniej wykryto, że te kwasy organiczne mogą być używane. Rozwijało się krok po kroku. A później mieliśmy bajwarol i flumetrynę, tego rodzaju substancje. Apista nigdy nie był zarejestrowany w Niemczech. Ale pszczelarze stosowali go, bo wiedzieli, że w innych krajach jest skuteczny. A potem pojawiła się oporność na te substancje czynne, flumetrynę i fluwalinat, który znajdował się w Apistanie. Oto cała historia. W końcu wszystkie substancje, które są znane na świecie, prawdopodobnie kiedyś były używane także w Niemczech.
Fluvalinate as the active substance in Apistan. So the story. At the end, all the substances which are known in the world probably were used sometime in Germany.
Czyli niekoniecznie wszystko było zrobione najmądrzej, porozmawiamy sobie o tym troszeczkę później. Czyli można powiedzieć, że trochę tak jak u nas, no nie wszystko było zrobione najlepiej, doszło, tak jak powiedziałeś, do pewnej oporności na leki. No,
this came then.
Tak, to było na początku lat 90., o ile dobrze pamiętam, czyli 10 lat po rozpoczęciu regularnego leczenia systemowego. Ale już wcześniej zaobserwowaliśmy negatywne skutki. Mam na myśli to, że wszystkie te leki mają jakiś wpływ na pszczoły. Nie mają tylko efektu pozytywnego dla pszczół. Mniej więcej pod koniec lat 80. i na początku lat 90. otrzymaliśmy pierwsze próbki, które pokazały obecność pozostałości w naszych produktach pszczelich. Po raz pierwszy wykryto je w miodzie, a kiedy zaczęto badać, skąd pochodzą, zauważono, że głównym problemem jest wosk. Wiesz, wosk jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla nich.
When people started then to investigate where is it coming from, it was noticed that wax is the main problem. Yeah, wax solutes very well these.
Which substances were in wax?
Folbex was a catastrophe.
Okay.
Yeah, które z tych substancji stwierdzono w wosku? Z Folbexem była katastrofa. Zawartość Folbexu była naprawdę wysoka, ale używanie kumafosu także wiązało się z dużym ryzykiem przenikania pozostałości do wosku, a więc trzeba zachować równowagę. Chodzi mi o to, że te syntetyczne leki są bardzo lipidofilne, więc bardzo dobrze rozpuszczają się w wosku, a z kolei ich rozpuszczalność w wodzie jest bardzo niska, co oznacza, że zawartość w miodzie będzie znacznie niższa niż w wosku. Ale osiągnęliśmy tak wysokie poziomy pozostałości w wosku, że za każdym razem, gdy pozyskiwany był miód z plastrów zbudowanych na węzie z tego wosku, do miodu przenikały pewne pozostałości tych substancji.
Okay, not from the treatments to the hive, but from the wax to the honey.
Czyli te substancje przenikały do miodu z wosku, nie w czasie kuracji, ale z wosku do miodu, z węzy? Nie, to my odpowiadamy za wosk. Mam na myśli to, że jeśli pszczelarze używają kuracji, to substancje odkładają się w wosku, który jest następnie przerabiany na węzę. Kupując wosk w postaci węzy, automatycznie kupujesz substancje, które następnie pojawiają się w miodzie, który pozyskujesz. Taka była sytuacja na początku lat 90.
So
I was just wondering if beekeepers were using these substances while.
Po prostu zastanawiałem się, czy pszczelarze stosowali kurację w czasie, kiedy pszczoły produkowały miód. Czyli nie stosowali substancji zgodnie z zaleceniami, tylko pytam. To znaczy, były pojedyncze takie przypadki z ekstremalnie wysokimi pozostałościami, ale myślę, że większość pszczelarzy używało tych leków zgodnie z zaleceniami, a i tak mieliśmy ich pozostałości na poziomie mierzalnym w miodzie i oczywiście także w pyłku, propolisie i tym podobnym.
A czy macie tak jak my w Polsce problem z pszczelarzami, którzy niezgodnie z procedurami używają te środki?
In Poland for sure there are some beekeepers like this. I have no idea how much percentage is that, but for sure there are.
It may be similar in Germany. I mean there's.
Tak, w Niemczech może być podobnie. Zawsze pojawia się duże zainteresowanie pszczelarzy, kiedy słyszą plotki o czymś nowym, co działa bardzo dobrze i znajdują kanały, aby zdobyć takie substancje. Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że większość pszczelarzy przestrzega obecnie zasad. I jest to teraz znacznie mniejszy problem, dlatego że mamy różne leki oparte o kwasy, tymol oraz takie bardziej naturalne substancje, które są oficjalnie zarejestrowane i mogą być używane. Nie jest to więc wielki problem. Czasami jednak zdarzają się pszczelarze, którzy stosują środki niezarejestrowane.
Can be used, so it's not a huge problem. But sometimes you find beekeepers who use drugs which are not registered.
As far as I know, I'm not sure about it, but as far as I know.
Nie jestem tego pewien, ale o ile słyszałem, to w wosku w Polsce pochodzącym z polskich pasiek były znajdowane substancje, które nie są u nas dopuszczone do obrotu. To znaczy albo pochodzą ze sprowadzanego wosku z krajów, gdzie te substancje są dopuszczone, albo też pszczelarze używają związków chemicznych, których nie powinni.
Shouldn't be, yeah?
Yeah, exactly. That's the same situation in Germany.
Tak, dokładnie. Taka sama sytuacja w Niemczech. Czasem mamy pozostałości importowanego wosku i w końcu mamy całkowity miks. Dziś na sesji konferencji mieliśmy dyskusję o pestycydach, a wosk jest ważnym nośnikiem zanieczyszczeń. W wosku może rozpuścić się wszystko, a więc jeśli nie znasz źródła wosku, który wprowadzasz do swoich uli, zawsze niesie to zagrożenie wprowadzania tam substancji, których już nigdy później się nie pozbędziesz.
You always have a high risk to bring in substances which you won't lose afterwards anymore.
Dlatego też często zastanawiam się, dlaczego pszczelarze nie stosują ramek bez węzy i nie pozwalają po prostu pszczołom budować własnych plastrów. Ja nie używam węzy od 10 lat. Nie zastosowałem w tym czasie żadnego arkusza. To jest jedna z opcji oczywiście, masz rację, ale są też ważne argumenty za używaniem węzy w pszczelarstwie zawodowym. Wciąż jednak zostaje opcja sprawdzenia wosku, zanim go kupisz. Powinieneś kierować się certyfikatami potwierdzającymi, że jest wolny od pozostałości. Tego się nauczyliśmy.
Ja z kolei robię tak połowicznie, czyli stosuję co drugą ramkę węzę, ale ona jest z mojej własnej, tylko i wyłącznie z wosku własnej pasieki, a co druga ramka jest wolna.
So it's another way of...
There are many methods.
Of...
There are many ways available.
No dobrze, to zmieńmy trochę temat. Z metaanaliz naukowych i badań przeglądowych wiemy, że istnieje w Europie ponad 20 populacji pszczół dręczoodpornych, między innymi z badań EUBRES, które ty prowadziłeś. Są to populacje rekrutujące się z pszczół dziko żyjących albo hodowlane u niewielkiej liczby pszczelarzy oraz w instytucjach. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, czy pracowałeś badając którąś z tych populacji?
And what can you tell us about those populations of resistant bees in Europe? For sure they are in France, for sure from what we've heard there are some selected in Germany, there are some in Scandinavia, there are some in England. So have you researched any of those?
Od
zawsze interesowałem się takimi przypadkami i brałem udział w niektórych ich eksperymentach. Osobiście miałem doświadczenie na przykład z pszczołami Johna Kefusa i populacją z Awinionu. Dostałem też trochę pszczół gotlandzkich, byłem zaangażowany w badania nad pszczołami norweskimi. Tak więc jest to bardzo interesujący aspekt. Patrząc wstecz, chciałbym powiedzieć, że nauczyliśmy się całkiem sporo z tego rodzaju badań z różnymi genotypami. Jedno kluczowe badanie zostało przeprowadzone pod auspicjami KOLOS. To międzynarodowa organizacja rzeszająca naukowców zajmujących się pszczołami. Jest jedna grupa RNSBB, Research Network for Sustainable Bee Breeding, sieć badawcza na rzecz zrównoważonego rozwoju hodowli pszczół. To bardzo silna grupa, z którą współpracujemy od 20 lat. Zorganizowaliśmy więc ogólnoeuropejską wymianę różnych potencjalnie odpornych linii i sprawdziliśmy interakcje między genotypami a środowiskiem. Wynik był bardzo jednoznaczny. Znaleźliśmy populacje, które radziły sobie bardzo dobrze bez leczenia w określonych lokalizacjach przy określonej koncepcji zarządzania nimi. Ale rodziny z tych samych pszczół zupełnie nie radziły sobie, gdy przewieźliśmy je do innych regionów i przy innych metodach chowu. Na przykład w tym międzynarodowym eksperymencie jedna pasieka testowa znajdowała się w naszym instytucie w Kirchheim w Niemczech. Testowaliśmy tam wtedy 5-6 linii. Jedną z nich były odporne pszczoły z południa Francji z Awinionu, które otrzymaliśmy od Johna Kefusa i od Yvesa Leconta. Mieliśmy duże problemy z tymi pszczołami. One miały tendencję do rojenia się, więc wymagały zupełnie innych metod zarządzania. Nie były dobrze przystosowane do naszego klimatu i ich rozwój nie był dostosowany do pół roku. W końcu okazało się, że te pszczoły miały wyjątkowo wysoki poziom porażenia, a jednocześnie siostrzane matki od tych, które otrzymaliśmy, zostały przetestowane w Awinionie i radziły sobie tam dobrze. Może znaleźć wiele publikacji na ten temat i to nie jest jedyne badanie, ale było ich co najmniej kilka w ciągu ostatnich kilku lat. Te badania wyraźnie pokazują, że mamy bardzo silną interakcję genotypu i czynników środowiskowych, więc wniosek dla pszczelarzy jest taki, że pszczoły muszą być dostosowane do klimatu, pożytku, całej sytuacji rocznej, a także metod pszczelarskich, sposobów, w jaki pszczelarz trzyma swoje pszczoły. Wszystko to jest powiązane, a pszczoły mogą się bardzo dobrze dostosować do lokalnych warunków, jeśli selekcjonujesz je również na poziomie lokalnym.
So the conclusion for beekeepers is your bees have to be well adapted to your climate, to your honey flow, to the annual situation, and also including the beekeeping methods and the way how beekeepers keep their bees. So it all belongs together, and bees can very well adapt to local conditions if you select them on a local level.
Okay.
Yeah.
Well, I've heard that in Poland we have, I think, most imported
Słyszałem, że w Polsce mamy najwięcej obcych matek spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mamy więc coś, co pszczelarze nazywają czasami zoo ze wszystkimi krzyżówkami. Mamy tu na przykład pszczoły z Turcji, z północnej Afryki, z całej Europy. Istne wariactwo.
From North Africa, from all the Europe. It's just crazy.
It can't be a good solution on a long term. So
długofalowo nie może być to dobrym rozwiązaniem. Jeśli chcesz poprawić populację, musisz selekcjonować ją w lokalnych warunkach środowiskowych, w obecności pasożytów i patogenów, które występują tam gdzieś, i w obecności wszystkich innych ważnych czynników środowiskowych. Wtedy możesz osiągnąć prawdziwy postęp, ciągłą pracą selekcyjną. Niemniej jednak dla hodowcy importowanie niektórych linii do lokalnych testów w twoich warunkach może mieć sens. Czasem także krzyżowanie ma sens, więc może to być częścią dobrego programu selekcyjnego.
To be tested under your conditions and sometimes crossings make sense. So this is part of a good selection program.
Yeah, but if they are not controlled at all and
everybody. Tak, ale jeśli to w ogóle nie jest kontrolowane i wszyscy tak robią, wówczas ten miks jest jak bomba, która musi wybuchnąć. Dokładnie, więc matki, które są sprzedawane pszczelarzom, powinny być zatwierdzane na dane warunki.
A jaką rolę w tym takim, w tej selekcji, o której powiedziałeś, w tym kierunku dla zrównoważonego pszczelarstwa odgrywają metody biotechniczne?
Maybe we have to define biotechnical methods.
Być może musimy zacząć od zdefiniowania metod biotechnicznych. Sposób, w jaki ja je rozumiem, opiera się na lepszym zrozumieniu biologii pszczół i opracowaniu na tej podstawie koncepcji zarządzania chowem, która podąża w kierunku naturalnego rozwoju pszczół. Jeden z podstawowych punktów jest to, że w warunkach naturalnych rodziny zwykle roją się, mniej więcej w szczycie sezonu. Pszczoły dlatego zbierają dużo miodu i pyłku i mają silny rozwój, aby mieć większe szanse na podział i rozmnażanie. Oczywiście pszczelarstwo pracuje metody zapobiegania rojenia się, ponieważ chcemy mieć silniejsze rodziny, a w tym czasie uzyskać więcej miodu i ma to sens z ekonomicznego punktu widzenia. Ale to, czego przez długi czas nie dostrzegaliśmy, to fakt, że rojenie nie tylko rozmnażanie rodziny, ale jest to też niezwykle ważny proces w odniesieniu do patologii pszczół. Rojenie się oznacza też sezonowe przerwanie aktywności wychowu czerwiu, a to jest dla wszelkiego rodzaju chorób czerwiu krytycznie istotny moment. Popatrzmy na przykład zgnilca amerykańskiego, jednej z najbardziej zakaźnych chorób. Wiemy, że jest ogromnym zagrożeniem. Obecnie znamy dobre, biotechniczne sposoby na wyleczenie rodziny ze zgnilca amerykańskiego. Po prostu tworzymy sztuczny rój. Możemy zabrać pszczoły, umieścić je w pustym ulu, pozwolić im zbudować nowy plaster i w ten sposób rodzina może zostać uzdrowiona. To pokazuje pełny potencjał rojenia się w odniesieniu do wszystkich chorób pszczół. Teraz mamy problem z warozą, ale jeśli spojrzysz głębiej na to, co dzieje się w rodzinie, to nie mamy problemu z dręczem. Mamy problem z ciągłym czerwieniem od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a w przyszłości być może również w zimie. Z tego powodu, że są coraz łagodniejsze, że klimat jest coraz łagodniejszy. To wszystko jest nienaturalną sytuacją i dlatego potrzebne są metody biotechniczne. Gdy zrozumiem podstawy biologiczne, to jako pszczelarz powinienem dostosować koncepcję zarządzania pszczołami do tego, czego uczę się od natury. Jeśli pszczoły potrzebują sezonowego przerwania czerwienia dla zachowania zdrowia, to moim obowiązkiem jako odpowiedzialnego pszczelarza jest wdrożenie tego w moją koncepcję ich zarządzania. Ostatecznie nie mogę powiedzieć, czy to jest zabieg przeciwko czemuś, czy też po prostu metoda, która pomaga pszczołom zachować ich naturalne wymagania. W przypadku metod biotechnicznych chcemy doprowadzić do prostszego, zbliżonego do natury zarządzania rodziną, która wzmacnia witalność i odporność naszych pszczół miodnych.
Against, or is it just helping the bees to keep their natural demands? You see? And so this is the first thing in biotechnical methods, that we want to come to a more simple, more nature-like management, which strengthens the vitality and the resilience, as we tend to say nowadays, of our honeybees.
Well, some beekeepers, if I may interrupt, I even had conversations.
Jeśli mogę wejść słowo, niektórzy pszczelarze a nawet odbyłem dzisiaj taką rozmowę, uważają, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak odporność wynikająca z cech pszczół, że dziko żyjące, zdziczałe populacje po prostu się roją i tylko dzięki temu mogą przetrwać. Ale wiemy przecież, że sukces zależy od czegoś znacznie więcej niż tylko rojenia. To pomaga, ale nie wystarcza. Sam stosuję metodę zwaną pszczelarstwem ekspansywnym, pszczelarskim modelem ekspansji, nie wiem czy ją znasz. Polega ona na tym, że wykonuje się sztuczne roje, a następnie, gdy pojawią się mateczniki, dzieli się resztę rodziny. Wykonuje się dużo odkładów, co w pierwszej chwili daje pewną przewagę w wyścigu pszczół z dręczem, ponieważ rodzina jest podzielona na mniejsze. Ale w moim przykładzie widzę, że to nie wystarczy, aby pszczoły przetrwały. Pomaga i może pomóc być może przez dwa sezony, ale porażenie dręczem i tak się zwiększy, jeżeli pszczoły nie będą miały pewnych cech odporności.
Will catch up if the bees won't have some resistant traits, yeah?
Absolutely right.
Dokładnie tak. My mamy takie same doświadczenia i to prowadzi do drugiego wniosku, dla którego potrzebujemy metod biotechnicznych. Mam na myśli to, że to, co się dzieje w naturze, rojenie, pomaga na początku, ale nie jest końcowym rozwiązaniem. Pszczoły przystosują swoje zachowania, ale także roztocze i wirusy przystosują się do sytuacji środowiskowej. W systemie naturalnym następuje ciągła selekcja i równowaga.
Selection and balancing of the situation.
And they are all changing, evolving. It's yeah. not only the bees, but also it's
going. I one wszystkie zmieniają się, ewoluują, nie tylko pszczoły. Dzieje się to równolegle. Było wiele badań dotyczących zmieniania się genotypu dręcza, więc i patogeny mogą się zmienić. Mogą zmieniać wirulencję, stają się bardziej zjadliwe lub łagodne i dręcz może się zmienić. Cały system ewoluuje.
I mean, to be precise, we don't find much genetic variation within Varroa.
Żeby być precyzyjnym, nie znajdujemy dużej różnorodności genetycznej u dręcza, ponieważ najczęściej tworzą się, no, jakby klony.
Changes in Varroa, even if it's small differences, but there were.
Zdaje się, że w eksperymencie gotlandzkim udowodniono, że nastąpiły zmiany u dręcza, nawet jeśli były niewielkie. Ale były te zmiany po 10 latach bez leczenia na Gotlandii, czyli jednak coś tam się zmienia.
Probably what is much more important in this complex, which we call varroosis, it's the mite.
Prawdopodobnie to jest o wiele ważniejsze w tym całym systemie, który nazywamy warozą, czyli roztoczami w połączeniu z infekcjami wtórnymi. Jest zmienność w infekcjach wirusowych. To właśnie obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat w wielu badaniach. Rodzaje wirusów różnią się, a wirusy są genetycznie bardzo elastyczne, więc mogą łatwo się adaptować. Widzieliśmy to w przypadku koronawirusa. Jak szybko pojawiają się nowe szczepy. I to samo stało się z wirusami u pszczół. Populacja wirusów adaptuje się do warunków życia rodziny, więc ostatecznie jest to naprawdę złożony system, który zawsze wzajemnie oddziaływuje, wchodzi w interakcję ze sobą. Wyraźnie widzimy, że jeśli mamy to intensywne leczenie chemioterapeutykami przeciwko dręczowi, nigdy nie będziemy mieli szansy na ucieczkę od wysokiej presji warozy. Dlatego, że dzięki temu systemowi naprawdę prowokujemy selekcję bardzo agresywnych kombinacji wirusów i dręcza. Zapobiegamy też temu, że pszczoły, które radzą sobie lepiej, mają szansę dominować w procesie unasieniania. To jest drugi aspekt, dlaczego pilnie potrzebujemy biologicznych metod biotechnicznych. Jeśli w pierwszym kroku pomożemy pszczołom poprzez wykonanie sztucznej przerwy w czerwieniu, w lecie, i w ten sposób skopiujemy naturalny proces rojenia, mamy większą szansę na przezimowanie rodziny bez leczenia zimowego. Konsekwencje. W kolejnym roku, w okresie rojowym, masz rodziny, które pozostały prawie rok bez leczenia. Istnieją różnice w obecnej populacji pszczół w waszym kraju. Macie rodziny podatne na choroby i takie, które wykazują przynajmniej pewną odporność. Jeśli pozwolisz im się rozwijać przez rok bez ingerencji pszczelarza, populację roztoczy, wtedy będziesz miał rodziny o mniejszym i większym poziomie infestacji, czyli porażeniu. Jeśli w komórce czerwiu trutowego znajduje się dręcz, ten trutek nigdy nie będzie miał szansy na unasienienie matki w locie godowym. Więc można powiedzieć, że natura przewidziała jakby tę sytuację. Może to trochę patetyczne stwierdzenie, ale taka jest rzeczywistość. Mamy doskonały system zapłodniania u pszczół miodnych.
Differences in the bee population, which is present right now in your country. You have susceptible stock, and you have stock which show at least some resistance. At the moment where you let them develop 1 year without affecting the mite population by beekeepers' activities, then you will have higher and less infested colonies. And this has already been shown. Varroa has a tremendous effect on the rearing of drones and on the vitality of drones. And if there is a varroa mite in a drone brood cell, this drone will never have a chance to mate a queen in the open mating process. So nature has foreseen the situation, let me say. It's a bit pathetic maybe, but this is the reality. So we have a perfect mating system in honeybees.
Przejdziemy do tego w następnym pytaniu, bo mamy pytanie właśnie o otwarte zapylanie.
Yeah, but I was because the system that you proposed.
Ale jeszcze kilka słów o tym systemie, który zaproponowałeś dzisiaj na swoim wykładzie i o którym teraz rozmawiamy. Mówisz więc o tym, że stwarzasz sytuację w ulu, gdzie faktycznie na zimę pozostawiasz pewną presję roztoczy. Ale ona nie jest, nazwijmy to, potrzebna na zimę. Jest ona potrzebna, jak powiedziałeś, na następną wiosnę i na ten sezon gotowy. Czyli uważasz, że samo to może być wystarczającą selekcją, bez selekcji matek, przy pozostawieniu tylko presji trutni? Po prostu pozostawienie tego systemu i pozwolenie tym rodzinom, które nie mogą sobie poradzić, albo na wymarcie, albo na trwanie bez przekazania genów. Powiedziałbyś, że to wystarczy, czy też musisz przeprowadzać jednak jakąś selekcję rodzin i rozmnażać również matki, odpowiednie matki?
I would recommend to do both.
Zalecałbym robienie obu rzeczy równocześnie. Mam na myśli to, że wyraźnie istnieje naturalna presja selekcyjna, szczególnie na populację trutni, i to pomogłoby w dłuższej perspektywie. Kluczowe jest ustabilizowanie odpornych linii w całej populacji, a jesteś znacznie bardziej skuteczny, jeśli selekcjonujesz również stronę mateczną. To jest działanie, które hodowcy mogą prowadzić już nawet teraz. W międzyczasie zrozumieliśmy dość dobrze mechanizmy odporności u pszczół miodnych, a główną cechą jest VSH. Są pewne pszczoły, które naprawdę są zdolne do wykrywania komórek zaatakowanych przez dręcza. Są w stanie to wyczuć, ponieważ jest to kwestia zapachu, ale nie tyle roztoczy, co zainfekowanej komórki czerwiu. Pszczoły komunikują się z poczwarkami, które mogą przekazać, że coś jest nie tak w ich komórce. Następnie te pszczoły powinny być gotowe do otwarcia ze sklepu komórki, a następnie albo ponownie ją zasklepić, albo całkowicie usunąć zawartość. To jest cecha, którą nazywamy VSH, higieną wrażliwą, można powiedzieć, na warozę, czy na dręcza. To jest prawdopodobnie najważniejsza charakterystyka odpornych pszczół wobec dręcza, a być może także innych roztoczy, które atakują pszczoły.
We call VSH, varroa sensitive hygiene. And this is probably the most important resistance behavior towards varroa and maybe also other mites, which invade the brood.
So you're the one that is not...
Czyli ty jesteś jednym z tych, którzy uznają cechę recappingu i VSH za jedną? Niektórzy naukowcy mówią, że mechanizm wyczuwania węchem dręcza jest ten sam, ale w przypadku recappingu cecha ta polega tylko na odklepianiu i zasklepianiu, a w przypadku VSH na usuwaniu poczwarek. Ale one są podobne w tej części dotyczącej wyczuwania, niejako.
But it's similar with smelling, yeah?
No cóż, to jest blisko związane, a punktem początkowym jest wyczucie zapachu. Są pszczoły, które to robią i reagują na to, ale to się dzieje później. To jest bardzo dynamiczny proces. Jeden ze studentów mógł obserwować sztucznie zainfekowane komórki w szklanym uliku obserwacyjnym. Zauważył, że jedna z komórek była otwierana, a następnie ponownie zasklepiana 17 razy od czasu pierwotnego, tego pierwszego zasklepienia czerwiu. To się działo przez 9 dni, czyli mniej więcej około 2 razy dziennie. To raczej skrajna sytuacja, a dodatkowo w sztucznych warunkach jednak otworzyła nam oczy, ponieważ zrozumieliśmy, że to nie jest tak, że pszczoły zasklepiają komórkę, a potem ją, nie dotykają, dopóki nie pojawi się młodsza pszczoła. Naprawdę istnieje komunikacja i pewna dynamika i w tym sensie, co zaobserwowano podczas śledzenia całego procesu w podczerwieni, niektóre pszczoły zaczynają otwierać, a następnie odchodzą i idą do następnej komórki, która musi także zostać wykryta, a inne pszczoły z kolei podążają za nimi i kończą to odsklepianie. W tym samym jednak czasie w ulu są pszczoły, które nie mają nic lepszego do roboty niż O, zauważenie, tu jest dziura, no to ją sobie zasklepię. Muszę ją bardzo szybko zamknąć. Więc taka jest dynamika wulu i w tym sensie inicjacja VSH jest taka sama jak w przypadku recappingu. Jeśli więc skupimy się na recappingu, to znajdziemy też rodziny, które są zdolne do VSH. To nie jest dokładnie to samo. Koledzy z Baton Rouge czasami donosili o rodzinach mających cechę recappingu na takim samym poziomie, że otwierały wszystkie komórki, a następnie je zasklepiały i nie ingerowały zbytnio w dręcza. Jest to więc bardziej złożone, ale to jest ten sam kierunek. Jeśli mogę tak powiedzieć, zarówno o recappingu, jak i z VSH. To jest szalenie interesujące.
The colleagues in Baton Rouge, they sometimes reported about mad recappers, so colonies which open all the cells and recap and doesn't interfere too much with varroa, so they're it's more complex, but it's the same track, let me say, and recapping and VSH are extremely interesting. Yeah.
Ale chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, żeby wszyscy zrozumieli, bo z tego, co mówisz, to wynika, że sama metoda biotechniczna, samo stosowanie izolatorów nie wystarczy do tego, żeby masowo w pszczelarstwie osiągnąć dręczoodporność. Potrzebne jest działanie systemowe w różnych kierunkach.
I would like to make sure that you understand the idea.
Chciałbym, żebyście jednak dobrze zrozumieli ideę. Punktem krytycznym jest doprowadzenie do sytuacji, w którym nie potrzebujemy już leczenia zimowego, a przynajmniej nie jako rutynowo przeprowadzanego zabiegu. Być może zdarzą się takie sytuacje, że w wyjątkowym przypadku leczenie zimowe będzie potrzebne, ale standardem musi być znalezienie rozwiązań na poziomie chowu, który zapewni nam zdrowe zimowe pszczoły w sierpniu i wrześniu. Zdrowe pszczoły zimowe, to znaczy nie będą one pod wpływem wysokiego porażenia dręczem i wirusami, dobrze odżywione pyłkiem, bogatym w białko. To musi być głównym celem pszczelarza. Niezmiernie efektywnym narzędziem do tego, aby osiągnąć wspomniany cel, jest przeprowadzenie zabiegu przerwania czerwienia gdzieś w lipcu lub w czerwcu. Doprowadzi to do sytuacji, w której będziesz miał wspaniałą pszczołę zimową. Wówczas w ogóle zapomnisz o leczeniu zimowym. Jest wiele nieporozumień na temat leczenia zimowego. Wielu pszczelarzy wciąż wierzy, że musimy zabić te roztocza w zimie, gdyż one szkodzą pszczołom. Wcale tak nie jest. To leczenie zimowe szkodzi pszczołom. Zastosowanie kwasu szczawiowego jest prawdziwym stresem dla rodziny. Zdecydowanie lepiej byłoby unikać jego stosowania. A szkoda, które roztocze spowodują, i tak stała się już wcześniej, w sierpniu i we wrześniu. Jeśli w grudniu zabijesz i tak wiele roztoczy, to oznacza, że one były w czerwcu, w sierpniu i wrześniu, a może nawet w październiku, a to jest właśnie ten okres krytyczny. Uznaliśmy, że potrzebujemy leczenia zimowego, ponieważ przy zastosowaniu tradycyjnych metod chemicznych nie mogliśmy leczyć rodzin wcześniej, przed wychowaniem pszczół zimowych. Więc najpierw musieliśmy pozyskać miód, potem dopiero wykonywano leczenie przeciw warozie, może w końcu lipca, może w sierpniu, czasem we wrześniu, ale to zdecydowanie za późno. Wtedy już macie wysokie porażenie wirusami wśród pszczół. Nawet jeśli zabijecie roztocza przy użyciu kwasu mrówkowego, wciąż macie wysokie porażenie wirusami i najgorszą możliwą sytuację. Stoicie już pod ścianą, bo to już jest za późno. Stosując metody biotechniczne, macie jednak szansę wykonać leczenie naturalnym sposobem we właściwym czasie i macie zdrowe pszczoły zimowe. Wtedy nie musicie się martwić o roztocza na pszczołach w zimie. Nie ma znaczenia, czy wówczas w ulu jest 500 roztoczy, bo wiecie, że w następnym roku, w czerwcu, znów wykonacie przerwę w czerwieniu, aby wyłapać wszystkie roztocza. A do tego czasu pszczoły będą miały silniejszy rozwój wynikający z olbrzymiej ilości wychowanego czerwiu wczesną wiosną. Wtedy rozwój pszczół jest szybszy niż poziomu porażenia i to nie jest problemem. Nikt nie ma problemów z dręczem w kwietniu, maju i czerwcu. A potem znów wykonuje zabiegi, więc nie martw się. Pozbędziesz się w ten sposób stresu, a pszczelarze, no, ciągle są zestresowani.
In early spring, they run away the mite infestation. No problem. Nobody has problems in April, May, June with mites. And then you come again. So, don't worry. You lose the stress. And at the moment, beekeepers are always in stress.
Well, they are, unfortunately, they are
Niestety, prawie zawsze na wykładach o warozie pszczelarzom mówi się, że powinni leczyć, póki wólu nie ma bardzo małych ilości roztoczy na zimę. Czasem nawet mówi się, że w zimie powinny mieć zero roztoczy. Więc może rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie rewolucji w edukacji? Edukacja jest niesamowicie ważna, ale nie chodzi w niej tylko o wiedzę. Edukacja powinna dotyczyć motywacji. Stanu umysłu pszczelarzy, jeśli są zdenerwowani. Moje doświadczenia mówią tak, to znaczy ja prowadzę szkolenia pszczelarzy od 30 lat i wygłosiłem w tym czasie wiele wykładów. I tłumaczę to. Zrozumiałem, że trzeba być cierpliwym i musisz powtarzać to cały czas i tłumaczyć. I wówczas... No, po trzech dekadach może przekonasz dwie osoby. Ale nie wynika to z tego, że pszczelarze to źli ludzie. To całkowicie normalne ludzkie zachowanie. Jeśli jesteś do czegoś przyzwyczajony, uważasz, że to jest normalne i tak powinno być. Na przykład, skoro jesteśmy przyzwyczajeni do naszych samochodów spalinowych, które mają ślad węglowy, to nikt nie reaguje. Bo skoro moi sąsiedzi wszyscy robią to samo, to dlaczego powinniśmy reagować? To jest taki przykład, ale to jest normalna ludzka psychologia. To samo dotyczy pszczelarzy. Przyzwyczaili się do leczenia chemią i uważają to za normalne. Zobaczyliśmy, że pszczelarze, którzy ponoszą straty zimowe na poziomie 10, 15, 20%, a czasem nawet wyższe, uważają to za normalne.
I mean, we got used to these chemical treatments and we think it's normal. And we learned that other beekeepers also suffer from 10, 15, 20 and sometimes even higher colony losses in winter. This is not normal.
You know, this is normal for most people maybe, but
to jest normalne dla większości ludzi, ale prawie zawsze w społeczeństwie są tacy niektórzy ludzie, którzy nastawieni są nonkonformistycznie, czy może rewolucyjnie, tak jak my.
I don't know about you, so that's your decision, but
nie wiem, jak to jest w waszym przypadku, to już wasze decyzje, ale wiem z różnych systemów ludzkich, że są tacy, którzy rozwijają te nowe idee i biorą na siebie to całe ryzyko. To są tacy pionierzy, zatem ludzie, którzy czytają, studiują i są gotowi na testowanie nowych rozwiązań. Za nim idą wcześniej naśladowcy. I mówimy może o jakimś tam 1% tych, którzy są pionierami i może 10% tych wczesnych naśladowców. I właśnie w tym miejscu jesteśmy z metodami biotechnicznymi. Wielu pszczelarzy podchwyci te metody i spróbuje ich, ale gdy się do nich przekonają, być może następni podążą. No i za nimi będzie już te 90% czekających pszczelarzy, którzy będą po prostu naśladowcami, którzy do tej pory robili to, co zawsze. Więc metody biotechniczne są metodą na pozyskanie pszczelarzy, aby powoli ich przekonywać.
Yeah, it's something you have to learn and you have to see and you wait.
Tak, to jest coś, czego musisz się nauczyć i zrozumieć. Nie próbujesz, czekasz, aż inni ludzie będą ponosili porażkę, ale po kilku latach okazuje się, że oni mają jednak silniejsze rodziny, mniej strat zimowych, mniej wydatków. Mniej pozostałości związków chemicznych i wtedy myślisz sobie, może powinienem po cichu spróbować ja tego samego. Tak to wygląda. I to jest całkowicie normalne.
This is a political strategy.
Yeah, in a way, no,
w pewnym sensie. Ale nie, to jest po prostu rzeczywistość. Mam na myśli to, że takie rzeczy potrzebują po prostu czasu, a wciąż mamy przecież wiele instytucji i firm, które mówią nam, że no cóż, musimy leczyć, spróbuj tego nowego leku, a pszczelarze wciąż czekają na lek doskonały, który będzie bardzo skuteczny. Nie będzie miał pozostałości, będzie tani i tym podobne. Ale to nigdy nie będzie rozwiązaniem. W międzyczasie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby poprawić europejskie pszczelarstwo.
Could you tell us more about ProVeer?
Czy mógłbyś powiedzieć nam coś więcej o projekcie WR2033? O, to jest interesujące i to jest dokładnie ten sam temat zresztą. Zeszłej wiosny w Niemczech mieliśmy pierwsze spotkanie, które zorganizowały instytuty i organizacje pszczelarskie, które działają w Niemczech. Naszą wspólną ideą było to, że gdy złączymy naszą wiedzę, jeśli poprawimy metody selekcji, to powinniśmy mieć szansę, aby uwolnić niemieckie pszczelarstwo od chemioterapeutyków w ciągu 10 lat. I stąd jest właśnie WR 2033. to data, no mniej więcej 10 lat, licząc od zainicjowania początku tego projektu. Nową rzeczą tutaj jest to, że pszczelarze z różnych organizacji mogą się spotykać. A więc to nie tylko Stowarzyszenie Pszczelarzy Niemieckich, ale także grupa zawodowych pszczelarzy, którzy są zaangażowani. Mamy różne grupy zrzeszające hodowców, na przykład hodowców pszczoły krajnickiej z Niemiec, z ATZ, grupa robocza do spraw hodowli tolerancji, która jest grupą zrzeszających hodowców, ale mamy także silną grupę hodowców pszczoły Buckfast, którzy także mają dobre wyniki. Są też hodowcy pszczoły Apis mellifera mellifera, czyli tak zwanej środkowoeuropejskiej. I czasem jest między innymi nawet współzawodnictwo między tymi grupami. Każda uważa, że ma najlepsze pszczoły i najlepsze pomysły. A tutaj się spotykają ci ludzie razem, mają jakąś wspólną ideę, no i wspólne wyzwanie. A jeśli będziemy współpracować, możemy sobie wszyscy wzajemnie pomóc. I chodzi o to, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Potrzebujemy dobrej selekcji. Ją prowadzą hodowcy, ale oni stanowią mniej niż 1% pszczelarzy. Tak, ale oni wychowują matki. Oni wychowują matki i mogą selekcjonować choćby VSH. Mamy kilku hodowców, którzy już wykonali świetną pracę, więc jest dostępny bardzo dobry materiał hodowlany. Ale potem sprowadza się to do większej ilości pszczelarzy. Jeśli chcemy rozpowszechnić odporną genetykę w szerszej populacji, potrzebujemy zmiany w praktyce chowu w przypadku szerszej grupy społeczności pszczelarskiej. Więc są dwie części, które trzeba złączyć. Dobra selekcja, właściwe rozpowszechnienie materiału, a następnie większość pszczelarzy, którzy czerpią te profity z tej wcześniejszej pracy selekcyjnej hodowców. Równocześnie jednak musi się zmienić koncept chowu. Tu właśnie potrzebujemy metod biotechnicznych. Muszą sprowadzać się do tego, żeby pszczoły mogły funkcjonować z łatwością bez leczenia zimowego. Potrzebujemy zdrowych pszczół w sierpniu, a nie w styczniu. Jeśli dojdzie do tego punktu, no to będzie bardzo dobra dynamika. Nie jestem prorokiem, oczywiście nie wiem, czy osiągniemy ten sukces, bo to zawsze jest trudne. To głównie projekt socjologiczny, aby zjednoczyć tych ludzi, przekonać ich, uczyć ich, pomóc im we wszystkich wyzwaniach praktycznych. To ogromne zadanie, ale mamy szansę. To nie dotyczy biologii i to nie dotyczy technologii. My wiemy, jak selekcjonować, wiemy, że istnieją odporne populacje, wiemy, jak używać metod biotechnicznych. Wszystko już jest dostępne. Problemem jest połączyć to w sensowną całość i przekonać ludzi. Więc to raczej projekt psychologiczny i socjologiczny.
To bring together all those people, to convince them, to teach them, to help them in all the practical challenges. It's a huge task, but we have the chance. It's not about the biology and it's not about the technology. We know how to select. We know there are resistant stock. We know how to use these biotechnical methods. So everything is there. It's just to combine it in a sensible way and to convince the people. So it's just a psychological, sociological project.
Most difficult part.
No, to najtrudniejsza część.
Maybe this is
może to jest najtrudniejszy organizm w tym całym systemie.
Absolutely. The humans are the challenge.
Yeah.
Maybe we should talk with the...
Human selection.
No, with the scientists from sociology.
Może powinniśmy porozmawiać z socjologami.
Come to help in this process. Yeah.
Są mile widziani i owszem, aby pomóc w tym procesie. No cóż, zobaczymy. W każdym razie to jest fascynujące zagadnienie, gdyż spotykamy się z tak wieloma różnymi ludźmi. Odbyliśmy wiele wspaniałych dyskusji. Jesteśmy na drodze do realizacji tej inicjatywy w 2033 roku. Mamy regularne spotkania, w międzyczasie ustaliliśmy kilka grup współpracujących, zajmujących się hodowlą. Jedna z grup roboczych zajmuje się metodami biotechnicznymi i wielu pszczelarzy się w nią zaangażowało. A więc nasz ruch rośnie. Jestem nastawiony optymistycznie. Wiesz, osobiście w czasie mojego okresu aktywności jako badacza w instytucie, a więc przez ostatnie 30-35 lat, zainwestowałem wiele wysiłku w pracę hodowlaną i w poprawę zasad chowu. A tu łączą się obydwa te zagadnienia. Gdy przeszedłem na emeryturę 2 lata temu, powiedziałem sobie, cóż, teraz mam swobodę i mogę wyciągnąć esencję z tych 35 lat badań i złączyć ją w całość. Bardzo chciałbym, aby już za mojego życia zmieniła się praktyka pszczelarska.
Of research, bring it together, and I would really like to see in my lifetime that things change in practical beekeeping.
Yes, it's nice. Tak, to ciekawe. Czytałem wywiad z tobą, w którym podkreślałeś różne role i potencjał pszczelarstwa zawodowego i hobbystycznego, jako inny. Czy mógłbyś powiedzieć dlaczego? Oczywiście, obie grupy mają różne wyzwania. Pszczelarze zawodowi muszą być efektywni, muszą pozyskiwać miód, inwestując w to mniej pracy. Muszą więc mieć więcej rodzin i ma to zalety i wady. Więc to ludzie doświadczeni, którzy wiedzą, jak zajmować się pszczołami, którzy pomagają nam upraszczać metody. W końcu profesjonaliści zależą od prostych, szybkich metod. I to dobrze, bo szukamy przecież łatwych metod chowu i odpornych pszczół, które potrzebują mniej aktywności ze strony pszczelarzy. Więc dobrze współpracować z tymi ludźmi. W tym samym czasie mniejsi pszczelarze mają więcej czasu na to, żeby prowadzić zapiski, obserwować, a jeśli chodzi o hodowlę, to większość naszych hodowców ma 30, 40 czy 50 rodzin. Ja zarejestrowałem się jako hodowca, a posiadam obecnie 12 rodzin, których obserwuję zachowanie pszczół. Wszystko mam w zapiskach, notuję poziom porażenia, rozwój rodziny, łagodność, nastroje rojowe, a nawet SMR i recapping. Prowadzę testy igłowe. To niesamowicie fascynująca praca, ponieważ dzięki niej lepiej rozumiesz pszczoły, ale też jest dużo pracy i nie mógłbym tego robić, gdybym utrzymywał się z pracy w pasiece. Mogę to robić, bo z jednej strony jestem fascynatem pszczół, hobbystą, a tacy ludzie prowadzą większość pracy selekcyjnej w Niemczech. Ludzie, którzy mają po 30, 40, 50 rodzin. I dzięki temu mamy zasób ludzi, którzy zgłaszają się do takiej pracy, gromadzą dane i przeprowadzają testy pszczół. I wszyscy dobrze działamy wspólnie. Oczywiście pszczelarze hobbyści mają większą swobodę i nie zależą tak bardzo od wysokich zbiorów miodu. Jeśli powiedzą, że chcą mieć pszczoły w ogródku, żeby zapylały rośliny i żeby móc je obserwować przy ich życiu, przy ich pracy, no to super. Oni mogą mieć tylko kilka uli w ogródku. Wydaje mi się więc, że to bardzo pozytywne, że mogą współistnieć obydwa aspekty. Oba są równie ważne i obie strony mogą się od siebie uczyć.
Of people who volunteer in all this data collection and testing of bees. And both go very well hand in hand. And then of course hobby beekeepers, they have higher freedom. They don't depend so much on this extremely high honey yields. If they say, I want to have some bees in my garden, they should pollinate and I love to go there and follow their activity, then it's fine. Yeah, it's fine, excellent. They can do with some hives in their garden. And so at the end, I think it's really positive that we have both aspects because both are relevant and both are realistic and one can learn from the other.
A możesz coś powiedzieć o pszczelarstwie bez leczenia, treatment free? Przez takie pszczelarstwo rozumiem normalnie prowadzone pszczelarstwo, ale po prostu bez zwalczania dręcza pszczelego jako metodę posuwania się do przodu w selekcji pszczół, które mogą sobie radzić bez interwencji pszczelarza, które same sobie mają radzić po prostu z roztoczami varroa.
You see, the point is, we don't keep our bees in closed stall buildings.
Widzisz, sęk w tym, że nie trzymamy pszczół w budynkach typu stajnia, tak? Nie możemy zamknąć drzwi i powiedzieć, cóż, co się dzieje w środku, to izolowany proces. Nie, pszczoły żyją w środowisku otwartym, latają w obszarze o średnicy kilku kilometrów. A jeśli chodzi o zasięg, w którym dochodzi do interakcji z innymi rodzinami i wymiany dręczy i innych czynników chorobotwórczych, mówimy o dystansie 3, 4, 5 kilometrów. Więc jeśli jesteś w stanie znaleźć w Polsce obszar o średnicy minimum 10 kilometrów, gdzie nie będzie innych pszczół, spokojnie możesz prowadzić taki eksperyment bez leczenia. Mieliśmy trochę takich eksperymentów w różnych częściach Europy. Już wspominaliśmy o eksperymencie gotlandzkim, który był na takim obszarze. Podobne eksperymenty prowadzone były na wyspie Unia, w Chorwacji, część prac wykonanych przez Johna Kefusa i Yves Lecomte miało podobny kierunek. Mogłoby mieć to sens, ale to zależy od tych izolowanych obszarów.
In Poland we don't have such a place.
W Polsce nie mamy takich obszarów. Więc zapomnij o treatment free, czy tam bez leczenia. Nie ma to sensu i możesz mieć głupie konsekwencje, jeśli chcemy promować dochodzenie do odporności, o którym już rozmawialiśmy. Niektórzy, szczególnie początkujący pszczelarze, uważają, że jeśli nic nie zrobią, pomogą populacji przetrwać.
A jest to dokładnie na odwrót. Uważam, że jeśli nie zrobimy nic, rodziny osypią się i inne rodziny obok mogą mieć większe problemy. Więc to dla mnie nie jest sensowne rozwiązanie. To jest interesujące z naukowego punktu widzenia, ale to nie jest rozwiązanie tej najnowszej sytuacji. Nie. Czego naprawdę potrzebujemy, to lepsze pszczelarstwo, które pomoże w utrzymaniu pszczół zimowych w zdrowiu dzięki metodom biotechnicznym. A kiedy osiągniemy ten poziom i nie będziemy potrzebowali już leczenia zimowego, będziemy mieli silniejszy wpływ selekcji naturalnej na poziom odporności w populacji. To jest metoda na wyjście problemu. Ja potrafię utrzymać pszczoły bez kuracji chemicznej, więc każdy początkujący pszczelarz powinien wiedzieć, że jeśli będzie stosował odpowiednią koncepcję chowu, może od razu zacząć uprawiać pszczelarstwo bez jakichkolwiek leków. Od 10 lat robię to na mojej prywatnej pasiece. Więc przykro mi, możesz od razu zacząć uprawiać pszczelarstwo bez terapeutyków, jeśli wiesz, jak wprowadzić metody biotechniczne. Nawet teraz pszczelarze, którzy są zainteresowani tym kierunkiem, mogą robić to niezależnie od pszczelarzy w sąsiedztwie, nie stanowiąc dla innych ryzyka. Jest tak naprawdę odwrotnie. To pszczelarze, którzy nie potrafią utrzymać poziomu porażenia poniżej pewnych poziomów we właściwym czasie, czyli ci, którzy nie potrafią utrzymać presji i niskiego porażenia na początku okresu wychowu pszczoły zimowej w początku lipca, to oni stwarzają problem. I to są wszyscy ci pszczelarze, którzy używają kuracji chemicznej i którzy spóźniają się z zabiegami prowadzonymi nieskutecznymi metodami, więc w tym leży problem.
Right in time. So that means have low infestation pressure in the beginning of the winter bee rearing period, end of July, beginning of August. Those are the ones who make the problem. And it's all chemical beekeepers who have this problem, who come too late and who use ineffective measures. So that's the problem.
If I may, because I try to do beekeeping like this, and I fully understand.
Jeśli mogę się wtrącić, bo właśnie ja próbuję takiego pszczelarstwa treatment free. Całkowicie rozumiem ten punkt widzenia, ale staram się patrzeć z różnych punktów. A mój punkt widzenia opiera się na takim dylemacie. Kiedy rozpoczynałem próby z pszczelarstwem bez leczenia, było to 10 lat temu, zastosowałem kurację cukrem pudrem. Starałem się zmniejszyć porażenie. Mam na myśli nie to, że wykonywałem badanie stopnia porażenia, ale użyłem cukru pudru jako, nazwijmy to, kuracji. Nie twierdzę, że ona jest skuteczna, ale pomyślałem, że pomoże pszczołom i część roztoczy odpadnie. Użyłem tej metody raz, ale wówczas wszystkie pszczoły zginęły. Kiedy zaprzestałem leczenia, straciłem wszystkie rodziny. Było ich 23. Ale wtedy nie był to jedyny przypadek w okolicy. Nie byłem, jakby to powiedzieć, wyspą. Pszczelarze w okolicy, którzy leczyli pszczoły, tego samego roku stracili około 70% pszczół, a w sąsiednim zrzeszeniu stracili wtedy 90% pszczół, więc to wtedy problem, powiedzmy, regionalny. Nie było to w całej Polsce, ale było tak w naszej okolicy. Ale wtedy zorientowałem się, że nie chodzi tu tylko o ten punkt, o ten problem, czy leczyć, czy nie, bo nawet leczone pszczoły giną. Ostatni rok był bardzo zły. Mieliśmy tu głód przez cały czas. Pierwszy raz w moim życiu musiałem karmić pszczoły w maju, a wiesz, normalnie w maju miód jest wszędzie. A ja musiałem karmić pszczoły od maja przez cały sezon i znów straciłem praktycznie całą pasiekę. A w moim zrzeszeniu, wiesz, oni nie są jakoś tak bardzo blisko mnie, więc to nie były moje roztocza, które zabiły ich pszczoły. Oni stracili tak 50%. To mniej niż 10 lat temu, ale wciąż stracili 50%, pomimo że leczyli pszczoły. Więc dla mnie to jest tak trochę bardziej skomplikowane niż po prostu problem rozprzestrzeniania się roztoczy, bo wiesz, my wszyscy rozprzestrzeniamy roztocze, czy leczymy, czy nie. U siebie nie mierzę stopnia porażenia, ale czasem obserwuję rodziny, które mają bardzo duże porażenie i takie, w których, no cóż, na pewno je mają, nie wiem ile. W każdym razie ja nie zauważam u nich jakichkolwiek problemów. Więc mówię tylko, że po kilku latach, nawet jeśli rodziny giną, to najczęściej giną późno, w grudniu czy w styczniu. Więc większość ich roztoczy nie przynosi się na inne rodziny, nawet jeśli giną. Więc powiedziałbym, że to tak, duży problem, ale to oczywiście mój punkt widzenia. Więc nie powiedziałbym, tak jak ty, że to taki duży problem, ale to oczywiście mój punkt widzenia. Nie twierdzę, że jest obiektywny, jest to spojrzenie subiektywne, jest to moja opinia, ale widzę, że problem jest bardziej skomplikowany niż po prostu roznoszenie roztoczy przez jakąś tam jedną osobę.
And some colonies are Well, for sure they have them. Yeah, I have no idea how many do they have, but I don't see the problems in them. Yeah, so I'm saying that, you know, after a few years, even if your colonies die, they most of time die late December, January. Mm-hmm. So they are, most of the mites are not spread, even if they die off. So I wouldn't say it's that much a problem, but this is my point of view. Yeah. I'm not saying it's objective. It's subjective. This is my opinion. Yeah. But I see it as more complicated issue than just spreading the mites by one person.
Yeah. You are at least partly right. I mean, it's very clear.
Masz przynajmniej częściowo rację. To jest oczywiste, że przeżycie rodziny zależy od wielu czynników. Odżywianie ma duże znaczenie, klimat ma duże znaczenie. Pomiędzy tymi czynnikami dręcz wirusy, które przenosi, należą do jednych z głównych czynników. Ostatecznie wszystko to się łączy i nawet jeśli będziesz miał dręcza całkowicie pod kontrolą, nigdy w żadnym roku i w żadnej lokalizacji nie jesteś w stanie ustrzec się strat. To jest oczywiste. Mieliśmy straty rodzin wszelkich jeszcze zanim dotarł tu dręcz i będziemy mieli straty także w przyszłości. Więc to jest na pewno prawdą. Ale prawdą jest także to, że są określone progi porażenia roztoczami. I teraz nie rozstrzygamy, czy są na poziomie 8, 10 czy 15%, ale są mniej więcej na tych poziomach porażenia czerwiu. Co skutkuje tym, że 90 czy 85% zdrowych pszczół nie może skompensować strat. Ale drzewa nie rosną do samego nieba, jak to mówimy w Niemczech, więc są pewne limity biologiczne. Jeśli osiągniesz i przekroczysz te limity, będziesz tracił rodziny. Nie ma to sensu. Więc ważniejsze jest to, aby obserwować, które z rodzin utrzymują poziomy porażenia na bezpiecznym poziomie przez dłuższe okresy czasu. I jako pszczelarz mogę zrobić w moim systemie chowu właśnie to, aby pomóc rodzinom utrzymać te niskie poziomy porażenia. Uważam, że to jest kierunek, ten właściwy.
Exceed those limits, you will lose hives. It makes no sense. It really makes no sense. So it's more important to see which colonies can remain infestation levels over a longer period below the thresholds. And what can I do as a beekeeper with my management, with the whole system to help colonies in keeping low these infestation levels? I think that's a way. Yeah.
I must say that I agree with.
Muszę przyznać, że zgadzam się z Ralfem. Wcześniej też byłem pszczelarzem nieleczącym, tak jak Bartek. Zaczynaliśmy mniej więcej w tym samym czasie, ale po kilku latach zmieniłem zdanie, zmieniłem mój pogląd i mieliśmy o tym, no, trochę trudnych rozmów.
And it was, we have a few difficult conversations.
Yeah, there was lots of discussions.
Tak, było o tym wiele dyskusji. Tak więc na teraz leczę moje pszczoły tylko raz w ciągu sezonu i nie wymieniam matek. Mam tylko lokalne pszczoły, nie wymieniałem moich pszczół, no chyba to będzie już około 10 lat.
I don't change my bees for now maybe 10 years.
Yeah. I mean...
Tak, jest tu kilka interesujących aspektów. Po pierwsze, jeśli mielibyśmy mieć całkowicie naturalny system, to straty rodzin pszczelich prowadziłyby do zmniejszenia gęstości ich występowania, co znów prowadziłoby do zmniejszenia ryzyka zarażania jednych rodzin przez inne i tak dalej, i tak dalej. I wówczas mielibyśmy zupełnie inną dynamikę roznoszenia się chorób, a odporność mogłaby się szybciej pojawić. Wtedy populacja mogłaby powoli znów wzrastać, kiedy pojawiłyby się wyższe poziomy odporności. Mielibyśmy więc taki balans pomiędzy gęstością rodzin pszczelich i presją patogenów i pasożytów. To byłaby sytuacja naturalna. Ale nie mamy naturalnej sytuacji, o czym rozmawialiśmy już wcześniej. Mamy sytuację pszczelarską i nie mamy pojedynczej rodziny, jak w naturze, a mamy ich na pasie 10, 20. A czasem 50.
The natural situation we discussed before, we have a beekeeping situation. Yeah. And the first point is we have apiaries, and it's not one colony as in nature,
but it's 10, it's 20, sometimes it's 50 colonies in a place.
Trend, kierunek ewolucji będzie inny w tej sytuacji.
Absolutely.
Yeah, yeah, we agree on this.
And therefore we have to be realistic. I mean, at least for me, it's very clear.
I dlatego musimy patrzeć realistycznie. To znaczy, przynajmniej dla mnie jest to bardzo jasne. Mówię tu z pozycji pszczelarza, a to znaczy, że jestem częścią systemu wykorzystywania tych zwierząt w rolnictwie. Pracuję z pszczołami, to jest część rolnictwa. Stoi za tym też pewien ekonomiczny interes i są określone metody chowu. To jest miejsce, od którego zaczynam. Mój problem jest w tym, że wiesz, przez wiele lat słyszałem o sobie wszystko na ten temat, że jestem barbarzyńcą i takie tam. Słyszałem wszystko. Z tego punktu widzenia to może ja jestem zdrajcą.
I am a traitor, maybe, from your point of view.
No.
Nie, więc wiesz, problem jest tutaj taki, że wszyscy robią wiele różnych rzeczy, które nie sprzyjają rozwiązaniu problemu, takich jak sprowadzanie matek z Turcji czy Afryki, prowadzenie kuracji, no sam jak wiesz, po 5-6 razy do roku leczenia albo wykonywanie 3 leczenia zimą, bo pierwsze jest w listopadzie, drugie w grudniu, a kolejne w lutym i tak dalej, i tak dalej. W tym systemie zgodzę się oczywiście, że to jest system rolniczy. Wszyscy robią to, co uważają za najlepsze dla ich własnych celów, niezależnie czy są nimi po prostu przebywanie ze zwierzętami, czy zarabianie pieniędzy. W tym systemie ludzie wykonują wiele rzeczy, które są całkowicie niezrównoważone, jak sprowadzanie matek jest na poziomie szalonym. Te wszystkie nieracjonalne kuracje, to jest istne szaleństwo, a potem jest też jedna pasieka, ten pszczelarz, który jest barbarzyńcą, bo on nie leczy. I chciałbym mieć zdrowe pszczoły, może nie w najlepszym systemie, ale wiesz, o co mi chodzi, prawda?
Completely. Like, you know, this importation of queens is like crazy thing, yeah? This unreasonable treatments, it's absolutely crazy as well, you know? But then there is this one apiary, and this guy is barbaric. Yeah, because he doesn't treat and he wants his bees to be healthy, maybe not in the best system, yeah, but you know.
A może nie w najbardziej racjonalny sposób.
More in the great rational way, maybe.
Yeah, maybe.
Możliwe, wcale nie twierdzę, że tak. W mojej pasiece mam czasem naprawdę duże straty i jestem świadomy ryzyka, jakie mogę spowodować dla innych pasiek, nawet jeśli w innych pasiekach stosuje się leczenie i one i tak mogą powodować takie samo albo większe zagrożenie dla innych, ponieważ nie wykonują racjonalnych zabiegów, czy to z powodu importu obcej genetyki, z powodu uzjadliwiania patogenów, czy tworzenia bardziej agresywnych wirusów z powodu stałych kuracji i tak dalej. Wiesz, ja jestem bardziej przekonany, że jeśli pszczelarze uprawialiby zrównoważone pszczelarstwo, problem warozy byłby rozwiązany w maksymalnie 15 lat. Ale wszyscy musieliby tak robić, a dziś praktycznie nikt tego nie robi.
Beekeeping, vera problem would be solved in maximum 15 years. But everybody would have to do it, yeah? And almost nobody does it.
Zgadzasz się z nim?
Yeah, I agree that the main...
Tak, zgadzam się. Głównym celem powinno być wybranie zrównoważonych rozwiązań.
I mean 15 years.
Mam na myśli to z 15 latami. Tak, jak rozmawialiśmy wcześniej.
They want to do it in 10.
But a different method.
10 lat jest realistyczne, o ile pszczelarze zrozumieją, że jako cała pszczelarska rodzina muszą podążać we wspólnym kierunku. O to właśnie chodzi. I dlatego problem pozostaje otwarty. Cóż, ja jestem tutaj jako naukowiec. Przykro mi, ale nie podążam za ideałami filozoficznymi. Ale jasno widzę, że jest tu kontekst biologiczny. Mamy określone progi porażenia w dynamice populacji. Wszystko to jest badane. Znów, poziomy odporności. Znamy poziomy odporności. Wiemy, jak rozwijają się wirusy i możemy używać tych wiarygodnych danych, aby stworzyć lepszy system. A lepszy system oznacza zrównoważony, bardziej zbliżony do natury. Więc w tym znaczeniu myślę, że się zgodzimy.
Sustainable. More natural-like. So in this sense, I think we agree.
Yeah.
Zgadzamy się w większości opinii. Myślę, że w 99%.
I think 99% we agree.
Oh, that's a high level. I'm not used to that.
Aż tak bardzo? Nie jestem do tego przyzwyczajony. Powiedziałbym, że zgadzamy się na bardzo wysokim poziomie. Być może inaczej wartościujemy niektóre rzeczy, ale raczej zgadzam się z tym, co mówisz.
I think I agree with it.
Okay.
Jest jedna bardzo istotna kwestia i może nie jest to łatwe do zrozumienia na początku, ale chciałbym teraz ją tutaj wyjaśnić. Jest różnica między transmisją horyzontalną i wertykalną pasożytów i patogenów, więc transmisja horyzontalna, czyli pozioma, oznacza to, że jeżeli następuje przeniesienie pasożytów dręcza w tym wypadku, to następuje to głównie od jednej rodziny do sąsiednich pasiek. Więc one mogą się przenieść w tym samym pokoleniu. Odwrotną sytuacją jest transmisja wertykalna, czyli pionowa. Oznacza, że pasożyty mogą się przenieść tylko wtedy, gdy przetrwają na gospodarzu, czyli one muszą trzymać się swojego pierwotnego gospodarza. I gdy rodzina dzieli się, część pasożytów idzie po prostu do nowej rodziny, do nowego pokolenia, a z tego do jeszcze następnego pokolenia. Ale one zawsze zostają z tą jedną linią, ula. To jest zjawisko znane w nauce i w parazytologii. To jest zjawisko odpowiedzialne za tą całkowitą różnicę w rozwoju pasożytów. Jeśli masz transmisję poziomą, najbardziej agresywne pasożyty są tu zwycięzcami, bo niezależnie od tego, czy zabiją gospodarza, czy nie, mają bardzo dużą szansę przetrwania w rodzinach sąsiednich. Czyli są to te, które mnożą się najszybciej.
They kill the host. They have excellent chances to survive in neighbor colonies. So the one which propagates quickest.
Ze świata ludzi dobrym przykładem jest tutaj wścieklizna.
Wścieklizna rabies.
Rabies. Na przykład. A transmisja pionowa jest odwrotnością, więc długofalowo przy układzie wertykalnym pasożyt osiąga sukces, jeśli udaje mu się przeżyć razem ze swoim gospodarzem. Więc musi być łagodny. I tu przechodzimy do sytuacji w nowoczesnym pszczelarstwie. My robimy wszystko, żeby wspierać transmisję horyzontalną.
Modern beekeeping situation. We do everything to support horizontal spread.
Zgadzamy się.
First of all, we have big apiaries. We're the most susceptible colony.
Po pierwsze, mamy duże pasieki, gdzie najbardziej podatne rodziny decydują o statusie zdrowotnym może 49 pozostałych rodzin z tej samej pasieki. Więc zawsze najgorsze decydują o sytuacji całej grupy. Następnie z naszym systemem leczenia robimy kolejny krok, aby wspomóc transmisję horyzontalną, ponieważ jeśli sukcesem zabijemy prawie wszystkie roztocza w grudniu, w kolejnym roku roztocza, które przeżyją w niektórych ulach, bardzo szybko rozprzestrzenią się, ale dla poszczególnych rodzin oznacza to, że roztocza, które do nich przeniknęły i które tam się rozmnażają, to nie te same, które były tam wcześniej. I wtedy, gdy zrozumiesz tą różnicę, będziesz miał podstawy do tego, żeby stworzyć zrównoważony system chowu. Pierwszą podstawową potrzebą byłoby zrobienie tego, co mogłoby wspierać transmisję wertykalną i zredukowanie horyzontalne. Jest tego kilka ważnych i jasnych konsekwencji. Pierwszy to okres przejściowy. Po zbiorach miodu, kiedy mamy silne rodziny z dużą ilością pszczół, które latają wszędzie szukając pożytków. One znajdują słabnące rodziny, które mogą po prostu wyrabować. Więc w sierpniu i wrześniu mamy największy okres przenoszenia się roztoczy, co nazywamy reinwazją. To jest pierwsza rzecz, którą musimy powstrzymać. Możemy to powstrzymać poprzez zredukowanie porażenia roztoczami przed tym okresem i utrzymywanie rodzin zdrowych. Wówczas w czasie tego krytycznego momentu, późnego lata, nie mamy tego ekstremalnego przenoszenia się roztoczy. To może zabrzmi jakoś szalenie w pierwszym momencie, ale uważam, że to byłoby rozsądne. Jeśli masz rodziny, które przeżywają w dobrym zdrowiu przez cały sezon ze swoimi roztoczami, nie zabijaj tych roztoczy. Chroń je. Możesz się cieszyć, że masz takie właśnie roztocza.
Crazy in the first moment, but I think at the end it's wise. If you have colonies which survive well a full season with their mites, don't kill those mites.
Okay.
Protect them.
Yeah.
You can be happy that you have mites. Parenthesis is open. Including all the virus loads, parenthesis closed.
Dbaj o roztocze, takie hasło.
In your hive, which obviously the bees can do very well. So keep those mites.
Okay.
Don't kill them.
W ulach, które pszczoły radzą sobie bardzo dobrze, trzymaj te roztocza. Nie zabijaj ich. Dlaczego zabijasz roztocza w rodzinach, w których nie potrzebujesz kuracji? Ale to dziś jest niestety standard. Ilu pszczelarzy dziś sprawdza poziom porażenia? Nie, oni leczą zgodnie z określoną rutyną i zabijają wszystkie roztocza, te dobre i te złe. Nie tak jak w przypadku innych zwierząt hodowlanych, na przykład ptaków, krów, gdzie najczęściej stosowane są metody interwencyjne.
Different method, intervention usually.
Yeah, but I'm not so sure.
Tak, ale nie byłbym tego taki pewien. Są tam też różne wariackie sposoby postępowania, na przykład karmisz cały inwentarz antybiotykami, a to się często zdarza, czy inne tego typu rzeczy. Ale to nie jest właściwa praktyka. Nie. To nie jest właściwa praktyka. Ale to, co robią pszczelarze obecnie, też nie jest właściwą praktyką. Przykro mi, proszę pana, ale tak jest. Całkowicie się zgadzam z tym problemem transmisji pionowej i poziomej. W 100%, ale widziałbym z tego taką ucieczkę. Nawet w naturze nie wykluczymy całkowicie przypadków transmisji horyzontalnej. Będzie przynajmniej na jakimś niewielkim poziomie. Nawet jeśli będziemy mieli jedną rodzinę na kilometr kwadratowy, zawsze będzie jakaś transmisja. Nie możemy jej całkowicie zahamować. Ale moglibyśmy zatrzymać ją, gdyby rodziny były w jakimś stopniu odporne. Widzę to tak, że gdybyśmy porównali to do ostatniej pandemii, cały czas słyszeliśmy, i ja się zgadzam z tymi głosami, że gdybyśmy się zaszczepili i byli bardziej odporni, to nie rozsiewalibyśmy tak bardzo tej choroby. Więc przykładowo szczepionki jako coś, co podnosi odporność organizmu, mogłyby sprawić, że przynajmniej spowolnilibyśmy, jeśli nie zatrzymali, transmisję horyzontalną. Niestety nie mamy szczepionek dla pszczół, ale moglibyśmy promować budowanie odporności przez hodowlę. Jeśli te pszczoły byłyby odporne, to wówczas transmisja horyzontalna byłaby, cóż, nie zatrzymałaby się całkiem, ale udałoby się ją spowolnić. Więc nawet gdybyśmy mieli wiele pszczół wszędzie i nie udałoby się nam zatrzymać transmisji horyzontalnej przez wyeliminowanie pasożyta, moglibyśmy ją spowolnić przez hodowlę. Zgadzasz się?
If we have lots of bees everywhere and we can't stop horizontal transmission by taking out the pest, we still can slow down the horizontal transmission by breeding, yeah?
Yes, absolutely.
So, tak, absolutnie. Więc dlatego mówię, że jako pszczelarze robimy absolutnie za mało, aby promować odporną genetykę. Okej, ja mam teraz ważne dla mnie pytanie. Czy jesteś raczej zwolennikiem unasieniania sztucznego czy z wolnego lotu? W takiej zwykłej, konwencjonalnej pasiece. Cóż, sztuczne unasienianie jest doskonałą techniką do kontroli procesu kojarzenia i odgrywa bardzo ważną rolę w programach selekcji. Więc my naprawdę potrzebujemy tej techniki, ale ona ma sens tylko w tych programach selekcyjnych, a nie ma sensu w pszczelarstwie komercyjnym, aby jej używać, no bo z jakiego niby powodu?
Commercial beekeeping to go with inseminated queens. For what reason, yeah? Yeah.
A dla pszczelarzy hobbystycznych, tak jak my? Jeśli jesteś zainteresowany hodowlą, to dobrze jest nauczyć się sztucznie unasienniać. Ja sam to robię, to znaczy testuję rodziny i obserwuję interesujące cechy. I gdybym chciał wzmocnić ich obecność w mojej populacji, to chciałbym kontrolować kojarzenie. Mogę to zrobić przez sztuczne unasienianie, ale jeśli nie prowadzisz selekcji, to lepiej pozwolić naturze selekcjonować z otwartego lotu. Okej, rozumiem, ale tu w Polsce jest bardzo dużo wielu pszczelarzy, hodowców, którzy są dumni z tego, że my mamy prawdopodobnie najwięcej sztucznie unasienionych matek w całej Europie. Dlatego byliśmy zainteresowani twoim zdaniem, bo tu wielu pszczelarzy, którzy są amatorami, używają tych matek do produkcji. Wiesz, oni uważają, że te matki są lepsze, bo ich hodowla była pod kontrolą.
Amateurs and they are using these queens for production, but you know they feel they are better because their breeding is controlled, yeah?
Tak, cóż, w Niemczech mamy na to trochę inny system. Mamy tam całkiem dużą liczbę tak zwanych trutowisk, które są dobrze izolowane. Są na wyspach czy w dolinach pomiędzy wyższymi górami na południu, więc tam masz dużą pewność właściwego kojarzenia. Ale mamy też trutowiska na lądzie, gdzie w promieniu 5, 6, 7 kilometrów są jakieś inne pszczoły. I tam nie osiągniesz pewności unasienienia w 80, 90 czy 100%, gdybyś chciał kojarzyć macki z określonymi trudniami. Ale wciąż byłaby to mocna selekcja. Wydaje mi się, że uważam, w Polsce nie ma takich trutowisk.
7 km circle, so you won't achieve 80, 90, 100%
security when you want to make queens with certain drones, but still you have a strong selection. And I think this, you don't have these mating stations in Poland.
Jest trochę trutowisk, ale nie wiem, jak dobrze są zorganizowane. Na pewno jest kilka. Więc w przypadku Niemiec one odgrywają ważną rolę. Jeśli jestem pszczelarzem i zobaczyłbym, że moi sąsiedzi sprowadzają matki z Turcji, jak mówiłeś, albo pszczoły ligustika, albo mieliby pszczoły melifera, czy jakiekolwiek inne zainteresowania hodowlane niż ja, wówczas moją jedyną opcją jest zaprać moje matki na takie trutowisko, które być może wcale nie jest daleko, i unasiennić je trutniami, czy to kraińskimi, czy bakwasta, którymi jestem zainteresowany.
With Carnica or with Buckfast stones, just as I am interested in.
Więc w systemie hodowli nie masz problemów ze sztucznym unasiennianiem? Nie mam z tym żadnego generalnego problemu. Pytanie jest, czy to ma po prostu sens. Jeśli macie bardzo pokrzyżowaną populację trutni dookoła, to może mieć sens, aby prowadzić częściową selekcję, przynajmniej aby być w obrębie tej samej rasy. A można to osiągnąć przez sztuczne unasiennianie. Ale wydaje mi się, że to jest przesada, ponieważ to dużo pracy i powiedziałbym, że zwykle lepiej wpasowuje się to w system hodowli, a nie pszczelarstwa komercyjnego.
Quite a lot of work, and usually I would say it fits very well in a breeding program, but not in a commercial.
A więc nie masz problemu ze sztucznym unasiennianiem, nawet w masowej produkcji w hodowli, i nie masz żadnego problemu z naturalnym unasiennianiem w pasiekach konwencjonalnych. Mass production of bees, and you don't have any problems with natural mating in just conventional apiaries.
Yeah, I mean. Artificial insemination.
Sztuczne unasiennianie jest dobre, jak dobrze jest przeprowadzone. Po pierwsze, to tylko technika i ta technika sprawdza się i jest bardzo użyteczna w programach hodowlanych, ale nie jest techniką magiczną. Ale oczywiście można popełnić błędy, bo wtedy to inseminator decyduje o tym, których trutni użyć. Czy jest w nich wystarczająca witalność, wystarczająca różnorodność i tym podobne. Można także łatwo doprowadzić do wysokiego poziomu chowu wsobnego, używając sztucznego unasienniania. I to oczywiście może być katastrofalne. Jest więc tutaj duża odpowiedzialność tych osób, które prowadzą to sztuczne unasienianie. Jeśli pozostajesz w systemie naturalnym, jesteś jakby lepiej zabezpieczony przed tego typu błędami. Ale jeśli robią to odpowiedzialni ludzie i doświadczeni, to wówczas sztuczne unasienianie jest w porządku. Dziękuję za odpowiedź. Teraz, jeśli pozwolisz, chciałbym zmienić temat. Obecnie prowadzone są dyskusje, zwłaszcza w świecie naukowców, o negatywnym wpływie masowego pszczelarstwa na populację dzikich zapylaczy. Także innych niż pszczoły, a niektóre z nich są zagrożone wręcz wyginięciem. Co o tym myślisz? W Polsce prowadzona jest dyskusja o przepszczeleniu, jeśli chodzi o pszczołę miodną, a ci, którzy odpowiedzialni są za koordynację i za organizowanie pszczelarstwa na poziomie strategicznym, wciąż prą do zwiększania populacji. Nawet teraz, gdy rozmawiamy, populacja wzrasta. Pomimo zwiększonych strat rodzin pszczeli i kryzysów w pszczelarstwie. Co o tym myślisz? Może mniej znaczy lepiej, czyż nie?
Strategic lever still push to increase the population. Even as we speak, the stock is increasing, despite increased losses of colonies and crisis in beekeeping. What do you think about this? Maybe less is better or no?
We have similar discussions.
U nas w Niemczech prowadzone są podobne dyskusje i oczywiście jest to poważna dyskusja. Moje osobiste stanowisko jest jednak takie, że ekstrema są zawsze złe. Oczywiście są specyficzne sytuacje, gdzie występują rzadkie gatunki zapylaczy, które muszą być chronione w ich naturalnym środowisku. Gdyby miały konkurować z pszczołami miodnymi o pyłek i nektar, to wówczas mogłoby mieć sens trzymanie pszczół miodnych z dala albo przynajmniej ograniczanie ich liczebności, aby zmniejszyć konkurencję. Ale to najprawdopodobniej dotyczy tylko niektórych miejsc. Zapewne też powinieneś wiedzieć dokładnie, których pszczół może to dotyczyć. I wówczas można by utworzyć strategię dla ich ochrony. Tak jak w innych programach ochrony, musisz zdefiniować, jakie są cele i wówczas dostosować strategię naukową. To, co obserwujemy obecnie, to ogólny przekaz mówiący o tym, że pszczół miodnych jest za dużo i z tego powodu tracimy dzikie zapylacze. I to jest nonsens, całkowity nonsens. Mam na myśli to, że pszczoły miodne są częścią systemu rolnictwa i chcemy je mieć jako zapylacze określonych upraw. Chowamy je przecież, żeby produkowały miód i pyłek. I to jest w porządku, żeby pszczelarze zwiększali liczbę rodzin tak długo, jak długo rodziny pozostają zdrowe. Jak długo mogą zebrać wystarczająco miodu.
to pokazuje, że są wystarczające zasoby. Sądzę, że w większości lokalizacji moglibyśmy mieć jeszcze więcej pszczół miodnych niż teraz mamy. A przynajmniej w Niemczech. My mieliśmy 2,5 razy więcej rodzin w okresie po II wojnie światowej i populacja zmniejszyła się znacząco. Moglibyśmy je jeszcze zwiększyć, więc jestem za chowem pszczół miodnych.
This is okay, and beekeepers can increase the numbers of hives as long as the colonies are healthy, and if they harvest sufficient honey, so that shows that there are the resources. And I think in most spots we could even have more honeybees as we have right now. At least in Germany it's the case. We had 2.5 times more colonies in the early years after the Second World War, so the population went down very much and we could increase it. So I'm pro honeybee.
Więcej znaczy lepiej?
More than better, yeah?
It depends.
To zależy. Tak długo, jak pszczelarze mogą żyć z pszczół albo mieć z tego przyjemność, to jest w porządku. Nie masz żadnego problemu z tym, żeby było ich więcej? Nie, to nie jest niewłaściwe. Jak powiedziałem, będą różne miejsca, gdzie dobrym pomysłem będzie ograniczyć, a może nawet całkowicie wyłączyć udział pszczoły miodnej w ekosystemie, ale to będzie dotyczyć specjalnych programów ochrony i specyficznych pszczół w konkretnych miejscach, a więc będzie to program ochrony przyrody. Nie wiem, jak dużego procenta powierzchni. Może to dotyczyć być może mniej niż 1%, a na pewno mniej niż 10% wszystkich powierzchni. Mamy wystarczająco dużo miejsca w miastach i w terenach rolniczych, aby trzymać tam dużo pszczół miodnych i pszczelarze nie muszą polegać na obszarach, gdzie chroni się przyrodę.
10% of the landscape, and there's sufficient space in our cities and in our agricultural landscape to keep many, many honeybees.
Okay.
And beekeepers don't depend on these natural protection areas.
Okay.
Yeah.
No tak, ale jedną rzeczą jest to konkurencja o pokarm, a inną jest to, że w mediach i badaniach coraz więcej mówi się o transmisji patogenów od pszczół miodnych do innych pszczół samotnych. Co myślisz o tym problemie? Bo mój punkt widzenia jest taki, że nie mam żadnego problemu z uprawianiem pszczelarstwa, a szczególnie z takim pszczelarstwem, jakie ty opisujesz, przy prowadzeniu selekcji albo zmniejszaniu presji substancji chemicznych. Ale widzę też pszczelarstwo przemysłowe, które nadużywa substancji i które powoduje, że patogeny stają się zjadliwsze i bardziej agresywne i one znajdują możliwość przeniesienia się na inne gatunki. Te pszczoły mogą mieć z tego powodu problemy. Te inne pszczoły, co o tym myślisz?
Did you describe, doing the selection or, you know, taking down the pressure of chemical substances and so on and so on. But as I see the industrial beekeeping, which is overusing the substances and which is making the pathogens very aggressive and virile, and if those pathogens find their way of transmitting to other species, there may be some problems of those bees. What do you think about this problem?
Yes, probably also this is a rare case.
Tak, jest taka możliwość, ale to są rzadkie przypadki i nie ma tak wiele patogenów, które mogą w łatwy sposób przenosić się na inne gatunki. Ale może to się zdarzyć i byłoby wykazane. Oczywiście masz rację, że to jest kolejny aspekt obok konkurencji o pokarm, który wymaga ostrożności pszczelarzy na określonych obszarach ochrony. Ale znów wracamy do tych 90% powierzchni, gdzie mamy gospodarkę leśną i intensywne rolnictwo. A obszary niektórych upraw całkowicie wykluczają obecność niektórych pszczół samotnych, więc musimy polegać na pszczole miodnej. Na pewno to bardziej złożony problem niż pszczoła miodna. A w tej dyskusji często nie zauważa się, że pszczoła miodna może mieć też bardzo pozytywny wpływ na dzikie zapylacze. Jeśli bowiem masz zapewnione podstawowe zapylanie przez pszczołę miodną, to rzadkie gatunki mogą utrzymać swoje populacje nawet w tych okresach, kiedy dzikich zapylaczy brakuje. Więc to też dostrzegamy. W Austrii były przeprowadzone różne badania, na przykład, które pokazują, że w obszarach, które miały długą tradycję pszczelarską, jest większa populacja dzikich zapylaczy niż w tych obszarach, gdzie nie było tych pszczelarskich tradycji. Więc w końcu istotniejszym aspektem jest to, czy potrafimy poprawić nasze krajobrazy dla zapylaczy. A w rolnictwie jest po temu bardzo wiele opcji, ale także w gospodarce leśnej. Na koniec, ale nie mniej istotne są grunty prywatne, ogrody, grunty społeczne, w których możemy poprawiać różnorodność roślin kwitnących.
Long tradition in beekeeping, you find higher wild pollinator populations than in areas where you don't have this traditional beekeeping. So at the end, I think the more important aspect is, can we improve our landscapes with regard of pollinators. And there are a lot of options in agriculture, but also in forestry, and last not least, in private grounds, gardens, social grounds, where you can really improve the biodiversity and in blooming plants.
Tak, rozumiem, ale niektórzy ludzie myślą o pszczole miodnej także jako o gatunku dzikim lub zdziczałym. Co o tym myślisz? W Polsce jest kilka projektów, które mają sprowadzać pszczoły miodne do lasu, gdzie będziemy je traktować właśnie jako no, pszczoły dzikie lub zdziczałe.
And treat them like a feral or white bee.
Yeah, it's a nice idea, but...
Ale konserwatorzy przyrody i biolodzy zajmujący się innymi dzikimi pszczołami mówią, że to jest naturalne środowisko właśnie tamtych owadów.
Environment.
Wiesz, myślę, że to jest trochę o tym, o czym rozmawialiśmy już wcześniej. Bo obecnie jest tak, że jak wprowadzisz gdzieś do tych naturalnych sytuacji rodziny pszczoły miodnej, to od razu będziesz miał niższą gęstość populacji. A my, tak jak wspominaliśmy, nie mamy odpowiednich obszarów. Nie ma w Polsce miejsc, gdzie to mogłoby się zdarzyć. I to samo jest w Niemczech. Było prowadzone trochę badań i obserwacji przez ostatnie lata, które potwierdziły, że roje, które uciekły, żyją gdzieś 2-3 lata. Ale nie stwierdziliśmy nigdzie stabilnej, dzikiej czy zdziczałej populacji pszczół miodnych. Myślę, że to już przepadło. I nie powinniśmy śnić o tym, jeśli nie mamy tych dzikich obszarów. Zawsze wydawało mi się, że w północno-wschodniej części Polski, niedaleko Ukrainy, są lasy, gdzie być może żyłyby zdziczałe populacje pszczół miodnych.
And we shouldn't dream of this if we don't have these wide areas. And I always thought that in this northeastern part of Poland and then also into the Ukraine, there are some forest areas where probably you still have feral honeybee population.
Difficult to say.
Blisko granicy ukraińskiej jest wysoka gęstość pszczół. Blisko granicy z Białorusią i Litwą jest niższa gęstość pszczół pasiecznych. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, ile zdziczałych rodzin może tam być, ale na pewno im bliżej południa gęstość zarządzanej populacji jest wyższa.
How much feral living colonies could be there, yeah, but... But for sure there are more to the south there is much higher bee density as farmed, let's call it.
A nasz lokalny podgatunek pszczoły miodnej został praktycznie zniszczony.
Subspecies of honeybee has been almost destroyed.
That's true.
To prawda, ale nie powinno się nadmiernie roztrząsać tego punktu, bo pszczoły, które to były 50, 60, 70 lat temu, jako podgatunek endemiczny, już i tak całkowicie by się zmieniły, dlatego że środowisko tak bardzo się zmienia. Występuje ciągły proces przystosowania się do klimatu i użytkowania obszaru, więc nie ma sensu mówić, że jakaś pszczoła była tu 70 lat temu i powinniśmy się starać ją odzyskać. Nie, znajdź pszczoły, które są odpowiednio przystosowane do konkretnej sytuacji.
We should try to get this back. No, find bees which are well adapted to the given situation. So.
Okej, wspomniałeś, że nie jesteś filozofem, ale naukowcem. Przepraszam. Ale uważam, że każdy człowiek ma jakiś punkt widzenia na świat, więc może mógłbym ci zadać jednak takie pytanie. Czy uważasz, że pszczoła miodna jest gatunkiem raczej dzikim czy udomowionym?
Do you see honeybee like a species or as more of the white of domestic animal?
Jest mniej więcej gdzieś po środku. Pszczoły miodne są wciąż dzikie. Tak, my nie możemy ich wytresować, tak jak tresujemy psy, albo selekcjonować tak jak bydło, które jest chowane w oborach i karmione. To inny przypadek. Pszczelarstwo zależy od pszczół, które muszą zbierać pokarm w naturze i które muszą radzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami klimatycznymi. I w tym sensie są dzikie. Ale oczywiście trzymamy nasze pszczoły w ulach i w pasiekach przy określonych programach chowu. Nie są udomowione, ale są użytkowanymi dzikimi zwierzętami.
So in that sense it's wild, but of course we keep our bees in boxes, in apiaries, with certain management program. They are not domesticated, but they are used wild animals.
Ale są masowo hodowane przez ludzi w programach selekcyjnych. Tak, to prawda. Zmieniliśmy niektóre z ich istotnych cech, dlatego właśnie ich status jest gdzieś po środku. Trudno powiedzieć. Dlatego zadaję ci to pytanie. Lubię trudne pytania.
Yeah. Okay.
I like difficult questions.
Yeah. Is honey a plant?
Czy miód jest produktem roślinnym czy zwierzęcym? To jest też jedno z tych trudnych pytań, które znam.
Zarówno taki i taki.
No, dalej.
Czy mogę zadać ci więcej pytań? Czy jesteś już zmęczony? Okej, a więc następne pytanie filozoficzne. Czy dręcz pszczeli, roztocza Varroa destructor, mogą być dla ciebie organizmem godnym podziwu? O tak, na pewno. Już nieraz wyrażałem dla niego swój podziw na wykładach, bo tego pasożyta tak wiele się nauczyliśmy. A to zawsze wyzwania nas wzmacniają. I wiesz, jeśli wyjdziesz z ewolucyjnego punktu widzenia, to najczęściej właśnie pasożyty i patogeny wywołują zmiany ewolucyjne. Więc tak, nie trzeba się bać tych wyzwań. To jest ten przekaz, który próbowałem wnieść do porannej dyskusji. Jeśli popatrzymy na wszystkie te zagrożenia, szerszenie, tropilelaps, zmiany klimatu, wykorzystywanie i zmiany krajobrazu, oczywiście o wszystko to martwią się pszczelarze, zastanawiają się, jak na to reagować. Ale w końcu znajdują się różne możliwości reakcji. A wszystkie te wyzwania mogą też wzmocnić przemysł, więc osobiście jestem optymistą. A patrząc wstecz na 40 lat nauki pszczelarskiej na całym świecie, możemy stwierdzić, że napędzana była głównie przez dręcza pszczelego i jego konsekwencje. I tak, wiele się nauczyliśmy dzięki temu. A mi udało się z nauki znaleźć sposób na życie. Mam na myśli to, że gdyby nie dręcz, nie miałbym tego życia.
Last 40 years of bee science on worldwide was driven mainly by Varroa and the consequences, and we learned so much, and I made my living out of it. I mean, I couldn't have survived without Varroa. Yes.
Słyszałem, że przed erą Varrozy pieniądze, które trafiały na naukę, to były, nazwijmy to, fistaszki. To było coś jak $1,000,000 dla całych Stanów Zjednoczonych, a teraz to są pieniądze w miliardach. Może przesadziłem, ale to jest, no, dużo więcej.
And now it's like probably even in billions. Maybe I overstated it, yeah. But it's so much more, yeah.
I don't know the numbers, but for sure it was a strong stimulus.
Nie znam tych liczb, ale na pewno był to silny bodziec. Jeśli weźmiesz pod uwagę poziom Unii Europejskiej, był to także silny bodziec do współpracy. Mieliśmy najpierw polsko-niemieckie konferencje pszczelarskie, to zaczęło się w 1991 roku i to był pierwszy raz, kiedy naukowcy ze wschodu i zachodu spotkali się, podzielili się swoimi wizjami i wymieniali się doświadczeniami. Od tego czasu mamy regularne konferencje i spotkania bezpośrednie. Teraz jest jasnym dla wszystkich w świecie pszczelarskiej nauki, że współpracujemy, przynajmniej na poziomie europejskim, ale także na poziomie międzynarodowym. A to także zostało wymuszone przez dręcza.
Cooperate at least on a European level, but in many questions also on an international level, and this is also forced by Varroa.
Tak, rozmawialiśmy o gatunkach pszczół, gatunku pszczoły miodnej, rozmawiamy o gatunku dręcza pszczelego, a teraz porozmawiajmy wreszcie o człowieku. Wysłałem ci fragment artykułu, być może go czytałeś. Tak, dotyczyło to parasocjalnej nierównej relacji pomiędzy pszczelarzem i pszczołami. O relacji biowładzy. Co o tym myślisz, szczególnie w nowoczesnych czasach i w pszczelarstwie przemysłowym oraz ewolucji w kierunku wzrostu, ciągłego wzrostu, a także coraz lepszych metod kontrolowania pszczół, superorganizmu pszczół, rodziny.
More and better methods of the controlling of bees, of the controlling of this whole superorganism of the colony.
Yeah.
Tak, czytałem, ale nie pamiętam zbyt dobrze.
Maybe I'll somehow state few facts.
Tam było o tym, że posiadamy pełną kontrolę nad żyjącym organizmem i przez to odbieramy mu niejako podmiotowość, traktujemy go jak przedmiot. Czy masz jakieś etyczne przemyślenia o przejęciu całkowitej kontroli nad zwierzęciem? Mając całkowitą władzę nad pszczołą, w tej relacji kontrolujemy kojarzenie. Oczywiście nie możemy kontrolować go całkowicie, ale kontrolujemy w sposób, jaki żyje, jaki się rozmnaża. Kontrolujemy też to, co bierzemy z ula i tak dalej.
We can't control it fully, yeah, but we control how it lives, we control how it reproduces, we control what things we take from the hive.
To esencja w końcu metod biotechnicznych też. Czy więc myślisz, że jest to problem etyczny, a może akceptujesz to, że możemy je tak kontrolować? Lub może akceptujesz, że to jest po prostu rolnictwo i tak dalej? Moje osobiste odczucia i uznanie interakcji z pszczołami są takie, że osobiście mamy pomysły na to, jak nimi zarządzać i że wpływamy na nie. Ale jeszcze ważniejsze jest to, żeby obserwować ich naturalne zachowania. I gdy ja idę do moich pszczół, zawsze jestem zaskoczony, jak one reagują. Najczęściej inaczej niż się spodziewałem. Teraz przedstawiam moją osobistą perspektywę. Być może przemawia przeze mnie moje chrześcijańskie pochodzenie, ale dla mnie jest to rodzaj cudu, kiedy obserwuję, jak pszczoły się zachowują i bardzo wiele nauczyłem się od nich, o całej naturze. I mam dla nich wielki szacunek, więc to obydwie sytuacje. To znaczy, jestem szczęśliwszy, że mogłem spędzić całe życie badając pszczoły miodne, a w czasie pracy badawczej zabiliśmy wiele pszczół i zniszczyliśmy wiele plastrów z czerwiem i robiliśmy brzydkie rzeczy w imię nauki. W tym samym czasie nasz szacunek do pszczół i przyrody zawsze wzrastał, więc dla mnie pszczoły są częścią życia rolniczego w klasycznym rozumieniu. Myślę, że ludzie, którzy pracują ze zwierzętami na co dzień, to są ci, którzy mają największe zrozumienie i szacunek. Dla mnie to trochę dziwne, że dotarliśmy do tej produkcji przemysłowej, w której zastanawiamy się tylko tyle, ile możemy z tego wziąć. Miałem okazję odwiedzić kilku pszczelarzy w Stanach Zjednoczonych, technicznym, przemysłowym poziomie. I to było dziwne. Nie chciałbym być takim pszczelarzem, który ma 40 tysięcy uli, transportuje je co kilka tygodni, dzieli. I jeśli straci 50%, to uważa to, że to wszystko w porządku, bo może je znów rozmnożyć. To wygląda tak samo jak przemysł drobiowy. To nie powinien być sposób na pszczelarzenie. A te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy wcześniej, pszczelarstwo zrównoważone, zbliżone do natury, ono idzie w zupełnie innym kierunku. Najpierw trzeba lepiej zrozumieć biologię, potem trzeba tak prowadzić pszczelarstwo, żebyśmy mogli coś z tego mieć, ale w odpowiedzialny sposób chroniąć witalność. To jest klasyczne rolnictwo dla mnie.
Just see what we can take out. So the reports which we have, and I had the chance to visit some beekeepers in United States, so on this very technical industrial production, this is strange. I would not like to be a beekeeper like this. And with 40,000 hives transported every few weeks to next and split, and if I lose 30%, no problem. I can propagate again. And so it's like in chicken industry. Would not never be the way of beekeeping. And all the things we discussed before about this more sustainable and natural-like beekeeping goes in a completely different direction. It's, first of all, to better understand the biology and then to see how can we act with bees in the sense of beekeeping. So we want to take something out of it, but in a responsible way. And protecting their vitality and this. And so this is classical agricultural culture for me.
Czyli twoją granicą jest pszczelarstwo przemysłowe w stylu tego ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Myślę, że wszyscy jesteśmy przeciw takiemu pszczelarstwu.
Against that, about this style of the beekeeping,
It doesn't look right,
Tak, to nie wygląda dobrze. Nie twierdzę, że oni nie kochają pszczół, a przynajmniej tak twierdzą, ale potem patrzysz na to, co robią i zastanawiasz się, jak ta miłość wygląda.
But when you look how they do it, it's somehow you then think, how does this love look like?
No. I mean, it's absolutely right. You always have to be self-critical.
Masz całkowitą rację. Zawsze trzeba być krytycznym wobec siebie jako jednostki, ale także w kontekście społeczności pszczelarskiej. Więc powinniśmy być krytyczni i zadać sobie pytanie, czy to jest sensowne? I czy to jest w porządku? Bo zawsze może być ryzyko, że przyzwyczaisz się do określonych praktyk, które z innego punktu widzenia są kwestionowane. Myślę, że powinieneś usiąść na moment i zadać sobie wszystkie te krytyczne pytania. I wtedy będziesz wiedział. Ale tak, to jest prawdziwa przyjemność pracować z pszczołami i uczyć się od nich o przyrodzie. I każdego dnia być głęboko pod wrażeniem tego, jak może funkcjonować to w tak złożonym organizmie.
But yeah, at the end it's pleasure to work with bees and to learn from bees about nature and to be deeply impressed on a daily basis on how life can function in such a complex organism.
Czasem nazywamy ten sposób postępowania pszczelarstwem przyjaznym pszczołom, albo coś w tym stylu. Tak, tak, to powinna być podstawa. Niektórzy ludzie nie zgodziliby się jednak, że pozwalanie pszczołom na śmierć jest przyjazne pszczołom, więc jest to problematyczne i wiele już o tym mieliśmy dyskusji. No ale to jest nasza filozofia. Tak, tu chodzi o podejście filozoficzne. Mamy prawo robić tak, jak czujemy w tej relacji z pszczołami.
In our training courses and sometimes.
Owszem, ale na naszych kursach czasem staram się wytłumaczyć ludziom tą jedność rodziny pszczelej. Bo kiedy otwieramy ul, zmieniamy gniazdo w środku, to jest chirurgia. Otwieramy organizm i manipulujemy w środku, więc zachowajmy ostrożność. To wymaga wiedzy. Musisz być bardzo, bardzo ostrożny, aby nie zniszczyć nic w środku i musisz być świadomy tego, że znajdujesz się w środku organizmu. To jest coś innego niż gdy trzymasz psa. Pies jest zawsze przy tobie. Nie otwierasz go, nie jesteś lekarzem. A pszczelarze są. Otwieramy nasze ule i wchodzimy do środka. To jest unikatowa szansa na to, żeby mieć głębszą łączność z życiem, głębiej w środku procesu życiowego. To ta strona pozytywna. A negatywna jest taka, że istnieje zagrożenie zniszczenia czegoś. A negatywna jest taka, że zagrożenie zniszczenia czegoś jest większe niż w przypadku innych zwierząt. I to jest tak, jak ja to widzę i jak ja to doświadczam.
And the negative side is the risk to destroy something is much higher than in other animals. So this is how I see it and experience it. And
zniszczenia czegoś, co może być piękne. Tak, dokładnie. To jest piękne i musimy tego strzec. Byłaby szkoda to zniszczyć.
It's a pity to destroy this.
But that's our human reality. We...
Tak, ale to jest nasza ludzka rzeczywistość. Żyjemy z naturą i z natury. Jestem rolnikiem. Jestem z tego dumny, że mogę żyć z używania naturalnych procesów. Tak, to jest dobre i zawsze tego chciałem. Dla młodych ludzi pozostaje opcja, aby stwierdzić, będę żył z pszczelarstwa. To powinno być chronione, to jest część kultury. I musisz wykorzystywać pszczoły, musisz nimi manipulować, musisz nimi zarządzać, ale musisz to robić w sposób odpowiedzialny i z szacunkiem dla tego organizmu. Może z empatią dla superorganizmu. To istotna uwaga. To organizm, superorganizm, z którym mamy do czynienia.
Responsible way and with respect for the creature and for
maybe with the empathy of the superorganism.
Yes, yeah, this is a special point. This is the organism, the superorganism we are acting with.
Okay.
Yeah. Many objects.
Zanim skończymy, chciałbym jeszcze, o ile mamy czas, przepraszam, bo mówiliśmy przez jakiś czas o pszczelarstwie bez leczenia i byłeś wobec tego krytyczny. Tak to określmy. I o tym też trochę mówiliśmy, ale chciałbym zapytać, co myślisz o znaczeniu i zagrożeniach wolno żyjących czy dziko żyjących populacji? Wiem, że o tym wspominaliśmy, ale co sądzisz o wadze, jaką mogą nieść dla selekcji albo dla zagrożeń dla pszczelarstwa? Czy myślisz o nich bardziej w kategoriach szans czy zagrożeń?
Or dangers of free living, wild living populations. I mean, we mentioned it, but what do you think? What is the value of it in selection, or the endangerment for the beekeeping, or do you see it more of a chance or more of a danger?
No, I'm completely relaxed about this. I mean.
O, jestem w związku z tym zupełnie spokojny. Jak już mówiliśmy wcześniej, nie mamy tych dzikich obszarów, które byłyby potrzebne, gdybyśmy chcieli rozwijać odporne populacje, a więc chronić pewne linie genetyczne. Nie mamy tego. Mamy znacznie za dużą gęstość populacji, w tym sensie, że nie ma tu ryzyka, bo jeśli nawet mamy 10 dziko żyjących rodzin pszczelich na 100 km kwadratowych, to co one mogą zrobić? Oczywiście, jeśli osypią się, to będą miały te roztocza, będą porażone wirusami i będą mogły zarażać kolejne rodziny, ale w tym samym czasie mamy setki pasiek dookoła i ryzyko jest znacznie większe, gdy choć jeden z tych 100 pszczelarzy nie poradzi sobie z kuracjami. Więc jestem tutaj zupełnie spokojny. Śledzenie takich rodzin jest bardzo interesujące z biologicznego punktu widzenia. Obserwowanie ich, jak długo mogą przetrwać, co jest innego w tych rodzinach, które żyją gdzieś w jakimś budynku, w kubaturze, z naturalnymi plastrami i w ograniczonej przestrzeni. I tego typu rzeczy.
limited space and so on.
Jesteś przeciwko leczeniu takich rodzin?
Treatment for this therapies.
Oczywiście. To nie miałoby żadnego sensu. One mogą żyć w jakiejś kubaturze, w której nie będziesz miał do nich dostępu. Niech sobie żyją. Nie martw się o to. A czy uważasz, że powinniśmy jakoś pomagać w budowaniu takiej zdziczałej populacji, czy raczej nie powinniśmy nic robić? Mam na myśli wypuszczanie roju, wieszanie barci i tym podobne. I pozostawianie starych drzew. Tak, takich z dziuplami.
To grow. To the old,
yeah, with tree cavities, yeah.
Yeah, it doesn't make sense for me as long as we don't have this white.
To nie ma dla mnie sensu. Tak długo, jak nie ma dzikich obszarów, które rodziny potrzebują, aby przetrwać. Więc jedno idzie w parze z drugim. Czyli jakby masz spojrzenie całościowe tutaj. Może w przyszłości uda nam się zbudować takie ekosystemy. Częściowo dzikie ekosystemy. Być może, kto wie.
Part white ecosystem maybe, who knows.
Yeah, if we have white.
Tak, jeśli będziemy mieć dzikie, naturalne obszary, gdzie nie będzie rolnictwa i osad ludzkich i tak dalej, ale tego nie wiemy. Tak, nie znamy przyszłości, oczywiście. Może kiedy już umrzemy? Pytam, bo wiesz, w Wielkiej Brytanii, która oczywiście w kontekście przelaskim jest zupełnie inna, mają gęstość występowania pszczół prawdopodobnie poniżej 2 rodzin na kilometr kwadratowy. A w Polsce mamy 7,5. Nie wiem, ile jest w Niemczech. Ale w Wielkiej Brytanii dziko żyjące, zdziczałe rodziny, nie wiem, jaki stanowią procent, ale w oczywisty sposób są tam widoczne. Nie tak jak tutaj. Jeśli tutaj znajdziesz jedną, to wow, znalazłeś. Tam są pszczelarze, którzy wiedzą o tuzinie, 20 czy 30 dziko żyjących rodzinach. Znam kilku pszczelarzy, którzy twierdzą, że wiedzą o większej liczbie takich rodzin niż 10. Więc tam dziko żyjące rodziny na pewno są częścią całej populacji. I biorą udział w wymianie genów. A Polska jest zupełnie inna, więc zastanawiałem się, czy przez pomaganie w tworzeniu takiej dziko żyjącej populacji nie pomagalibyśmy sami sobie w selekcji. Na przykład, gdybyśmy mieli, nie wiem, 10% rodzin, które żyłyby dziko. Czy one wówczas pomogłyby w naszej selekcji, czy raczej byłyby problemem dla nas, gdyby było ich zbyt wiele? Bo teraz jest ich niewiele. I tak jak powiedziałeś, nie jest to problem.
It's completely different. So I was wondering if by helping to build these wild living colonies, we could help in selection for ourselves. If we, for example, if we had, I don't know, 10% of all the colonies that would be wild living, would they help in our selection? Or would they rather be the problem for us if there were too many of them? Because if there are a few, you said it's no problem. Yeah, you just laughed at it.
So I don't see a problem in any case. So never.
Nie widzę problemu w żadnym przypadku nigdy, ale najlepszym przykładem jest być może Brazylia, Ameryka Południowa, gdzie 80-90% rodzin pszczelich żyje dziko i mają silne tendencje do rojenia. Dzięki temu szybko przystosowują się do zmieniającego otoczenia, do nowych pasożytów i tak dalej. Więc to pokazuje model. Nie mam szczególnych informacji o sytuacji w Wielkiej Brytanii, więc trudno mi oszacować, jaki byłby efekt. Gdybyś miał 5, 10 czy 15% populacji dziko żyjącej. Ale zgadzam się, że może one by mogły mieć jakiś wpływ. Dla Polski i prawdopodobnie tak samo dla Niemiec nie widzę takich obszarów, gdzie one mogłyby się rozwijać. Za to z drugiej strony jestem całkowicie pewien, że dzięki naszym metodom hodowli i przy zorganizowaniu społeczności pszczelarskiej w odpowiedni sposób moglibyśmy bardzo przyspieszyć tę selekcję.
With our breeding techniques, with a good selection and arrangement in beekeeping community, we can really speed up the selection in a...
Tak, na pewno moglibyśmy to zrobić szybciej. No, jeśli zaczniemy. I to jest ważniejsze podejście, które możemy stosować w sensowny sposób. Dziękuję bardzo, Ralph. Myślę, że była to wspaniała dyskusja i po pół godzinie mieliśmy chyba już dobry flow. Tak, na pewno, mi też się podobało. Mieliście dobre pytania, interesujące perspektywy w tej dziedzinie i mam nadzieję, że pszczelarze zrozumieją moje pomysły we właściwy sposób. Więc dziękuję za wasze zainteresowanie.
Get my ideas in the right way, so... Thank you for your interest.
Tak, miejmy nadzieję.
No problem. It's pleasure to me. Have a nice day and tomorrow in Krakow. Yeah.
Okay, thank you very much.
Thank you very much.